sportu, porządek dzisiejszego posiedzenia, funkcjonowanie Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Mamy oczywiście w temacie, myślę, że to w sprawach różnych, temat, który nie został skończony na poprzedniej komisji, czyli przyjęcie do wiadomości informacji o realizacji zadań oświatowych, w tym uzupełniony materiał o edukacyjnej wartości dodanej, ale ponieważ do mnie dzwoniła dzisiaj pani dyrektor z gimnazjum numer 2 w sprawie, pani dyrektor mówiła o petycji, ja pozwoliłbym sobie, jeżeli państwo radni wyrazicie zgodę, jeszcze nie powitałem panią burmistrz, panią Zawiłę, panią naczelnik, panią Hęduszko i panią Ilona Grudzień, kierownika Wydziału Edukacji, o to, że musielibyśmy rozpocząć od spraw różnych, żebyśmy krótko państwo nam przedstawili problem z gimnazjum numer 2, a później będziemy realizować porządek obrad zgodnie z punktami. Czy państwo radni wyrażają na to zgodę? Tak? Dziękuję. Kto z państwa zabierze głos? Proszę, proszę pani dyrektor.
Ale bardzo głos. Pani bliżej tutaj, by pani zapraszamy. Była łaskawa podejść do
nas. Naszej wizyty jest tylko właściwie dla państwa, tylko dla nas, aż przekazanie tego listu, który napisaliśmy jako pracownicy w trosce o nasz przyszły los ewentualny, aczkolwiek mamy świadomość i posiadamy na razie taką informację, że to wszystko są zmiany planowane, ale biorąc pod uwagę fakt, że no nic o nas bez nas, chcielibyśmy państwu tą sprawę przedstawić przed jeszcze faktem już dokonanym. Jest to, tak jak mówię, list, który wypłynął po naradzie, takiej roboczej bardzo naradzie z panią burmistrz w Wydziale Edukacji, gdzie jeszcze nie zapadły żadne wiążące decyzje. Niemniej jednak klimat taki w mieście, wśród państwa też jest przecież znaczna część szacownego grona nauczycieli, jest taki bardzo dla nas nieprzychylny. Dzwonią nauczyciele z kondolencjami niemalże do moich nauczycieli, uczniowie też. No na mieście mówi się o likwidacji. W związku z tym, tak jak mówię, pracownicy napisali list, podpisaliśmy ten list. Ja jako dyrektor również i to jest tylko i wyłącznie prośba do państwa jako organu uchwałodawczego, do ewentualnie władz wykonawczych, aby no, nie podejmować decyzji niekorzystnych, aby te zmiany były dobre dla nas wszystkich w trosce o przyszłość czeladzkiej oświaty.
Dziękuję.
Także tutaj pozwoliłam sobie list do pana przewodniczącego, do pana Włodzimierza, do pani ten Brączek, do pani Aliny, do pani Katarzyny i do pana Mariana.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Jakby temat, no nie ma jeszcze decyzji odgórnych, mówimy o Sejmie, jeszcze te losy się jakby ważą. My oczywiście jako komisja będziemy bardzo troskliwie i pieczołowicie się przypatrywać, żeby nie skrzywdzić kogoś z państwa. To ze swojej strony obiecuję jako przewodniczący komisji. Natomiast no będziemy wspólnie z organem wykonawczym tą sytuację analizować.
W takim razie
bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy pani dyrektor.
Dziękuję. Jeśli troszkę zaprzyli rady, to przepraszamy. No. Ale wiem, tyle lat pracujemy tutaj wspólnie.
Oczywiście. Dziękujemy. Z tego przechodzimy do punktu pierwszego.
Panie przewodniczący, bo dostaliśmy list I bardzo króciutko, pani dyrektor była łaskawa powiedzieć w czterech zdaniach. Pan również krótko odpowiedział. Natomiast dla mnie no to jest, są rzeczy niezrozumiałe i chciałbym, żeby władze, które sprawują jako władza wykonawcza, żeby była uprzejma do tego się odnieść. Może lapidarnie, może tak siak, ale odnieść się. No i my powinniśmy się w jakiś sposób do tego krótko odnieść. Nie chodzi o to, żeby rozwlekać komisję, ale to jest za poważna sprawa, żeby tak żeby to wsadzić do kieszeni.
Ja myślałem, że na spokojnie się zapoznamy z treścią i wrócimy w grudniu do tego listu i ewentualnie jakiejś przyszłości, z tego względu, że każdy na szybko musi ten list przeczytać. Możemy ewentualnie panią burmistrz w paru zdaniach poprosić o wyjaśnienie, skąd się wziął taki niepokój nauczycieli, jak to się stało, że nauczyciele z gimnazjum numer 2 przyszli na komisję. To tylko tyle, a ja myślę, panie Marianie, że na spokojnie moglibyśmy do tego wrócić albo w przyszłym miesiącu, albo wtedy, kiedy będziemy mogli o tym mówić merytorycznie, bo dzisiaj jakby na razie mówimy tak palcem na wodzie. Proszę panią.
Proszę. Też jestem zaskoczona tą petycją, ponieważ niedaleko jak w ubiegłym tygodniu we wtorek przeprowadziliśmy naradę z dyrektorami placówek oświatowych głównie w celu, żeby zapoznać ich z tą reformą, która ma wejść z 2017 roku i po to, żeby naświetlić, jakie warianty ewentualnie wchodzą w grę. Do nikogo nigdy nie powiedzieliśmy, że szkoła gimnazjum 2 będzie zlikwidowana, wygaszana, bądź będą wprowadzane jakieś takie sytuacje, że szkoła istnieć nie będzie. Przedstawiliśmy te warianty, nawet z prośbą, żeby dyrektorzy nie wprowadzali popłochów w szkołach, bo decyzja nie jest ani wiążąca, ani do końca skonsultowana jeszcze z wszystkimi, że tak powiem, organami, które uczestniczą w edukacji w Czeladzi. Też chcieliśmy z Państwem poruszyć ten temat, ale jak widać, plotka szerzona po całej Czeladzi wywarła taki wpływ na nauczycieli i taką jak gdyby grozę, że ta szkoła zostanie od razu zlikwidowana, co spowodowało napisanie tej petycji. Powiem, ona mnie bardzo zdenerwowała, bowiem uderza bezpośrednio w organ prowadzący, głównie we mnie, ponieważ ja się zajmuję szkołami, w Ilonę i w panią naczelnik. Nigdy nikomu nie powiedzieliśmy, że szkoła W2 zostanie zlikwidowana. Różne są warianty, ale takich wariantów, że tak powiem, nikomu nie przedstawialiśmy. Tyle mam do powiedzenia na dzień dzisiejszy, bowiem nie ma burmistrza, burmistrz nie podjął żadnej decyzji w związku z nową reformą. Nie wiem skąd takie plotki po Czeladzi się wzięły.
Kiedy ewentualnie moglibyśmy merytorycznie na ten temat porozmawiać?
Przyjedzie burmistrz, przedstawimy mu warianty, jakie my proponujemy. Myśmy tylko prosili dyrektorów, aby przeliczyli swoje fundusze, swoje budżety w odniesieniu do różnych wariantów. Czy w szkole G2 utworzymy szkołę podstawową, jakie to będzie miało przełożenie, bo wiadomo, że będą jedne ciągi klas. W szkole numer 1 i w szkole ewentualnie przyszłej 4, która miałaby być reaktywowana po wygaśnięciu gimnazjum numer 2, ale to tylko było taka sytuacja, żeby zasymulować, jakie koszty też poniesiemy. Nie tylko budżetowe, finansowe, ale i społeczne. Czy tam nauczyciele do zwolnienia, czy gdzieś jesteśmy w stanie zagospodarować tych nauczycieli. Nigdy nie mówiliśmy, że G2 jest do zwolnienia, do zlikwidowania. Burmistrz przyjeżdża, my w następnym tygodniu po przyjeździe burmistrza, czyli przyjeżdża pierwszego, w przyszłym tygodniu będziemy z nim rozmawiać i ewentualnie nawet niewiążący wariant, bo on jeszcze nie będzie wiążący do momentu, kiedy w kuratorium nie skonsultujemy tej siatki szkół. Będziemy musieli z Państwem również na ten temat porozmawiać.
Nie, ja myślę, że to późno, że grudzień to będzie dobry czas, bo ja myślę, że udałoby nam się, może udałoby nam się do komisji, nie wiem kiedy ona się odbędzie, ale jeżeli to był poniedziałek taki przed sesją bezpośrednio,
no tak
to się udałoby wbić. Tylko też nie umawiam się z kuratorium, dopóki też nie mamy decyzji burmistrza, bo no, nie wiemy, w którym kierunku pójść.
A kiedy burmistrz wraca z urlopu?
Pierwszego teraz.
Pierwszego, tak? Czyli w czwartek.
Czyli w przyszłym tygodniu my przedstawimy burmistrzowi wchodzące w grę warianty w ogóle funkcjonowania placówek oświatowych.
Czyli ewentualnie na komisję grudniową moglibyśmy taki materiał otrzymać. Wprawdzie mamy tam planowanie, ale moglibyśmy się zapoznać z tym materiałem.
Planowanie to jest głównie planowanie.
Tak, tak, ale mówię o planowaniu tematyki posiedzeń na 2017 rok, więc moglibyśmy to uwzględnić, a też ewentualnie jakieś sugestie z naszej strony mogłyby być. Czyli, proszę Państwa, wrócimy do tematu. Najprawdopodobniej w grudniu dostaniemy od organu wykonawczego, jakie są plany i dopiero będziemy merytorycznie na ten temat rozmawiać. Dobrze? Na dzień dzisiejszy na razie są...
Proszę. W tym temacie dzwoniła do mnie pani Maria Kętok jako prezes Związku Nauczycielskiego. Podejrzewam, że wybiera się właśnie również na ten temat. To ja może jej oddzwonię, żeby nie przychodziła. Tylko
kiedy dzisiaj?
Będzie tak.
Ale dzisiaj jakby nie będzie dyskusji merytorycznej, bo nie mamy na czym dyskutować. Ale z tego proszę zadzwonić. Wyczerpaliśmy ten temat. Z tego przechodzimy do punktu pierwszego, funkcjonowanie galerii.
Może pani.
Dziękuję bardzo.
Galerii sztuki współczesnej, elektrownia.
Czas siedzieć koło starego dziada.
Witam pana kierownika, pana Jana Powałkę. Materiał otrzymaliśmy, jeżeli chodzi o działalność elektrowni. Ja może poproszę pana o wprowadzenie w paru zdaniach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie galerii elektrownia, a później sobie przejdziemy do dyskusji.
Galeria funkcjonuje od 2013 roku. Ja tam jestem od 2015 roku. W tym roku nastąpiły pewne zmiany, jeżeli chodzi o sposób opieki merytorycznej, zarządzanie galerią. Jak Państwo wiecie, funkcję tą przejęło Muzeum Saturn. W tej chwili budżet planowany na przyszły rok jest już przez Muzeum Saturn. Galeria wypełnia swoją funkcję kulturotwórczą. Tam w tym materiale przedstawiłem wszystkie wydarzenia, które się w tym roku tylko odbyły. To jeszcze jest kilka w grudniu, których tutaj nie ma. Generalnie są to wystawy, warsztaty. No, z warsztatami bywa różnie. Kilka koncertów. Najważniejszym wydarzeniem związanym z elektrownią to jest Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki. W tym roku była dość głośna. Dość mocno akcentowaliśmy elektrownię promocyjnie w województwie śląskim, nie tylko, bo i w Krakowie, i w Warszawie też, tam gdzie była promocja szlaku zabytków techniki. Od strony wypełnienia programu, dzięki któremu została galeria utworzona, wyremontowana, zrewitalizowana, tutaj ten program nie jest zagrożony. Liczba osób, które w ciągu roku odwiedzają galerię, to jest zawsze ponad 15 tysięcy. Liczba imprez, które są założone, jest też wypełniana. Nie da się tego chyba zamknąć.
Czy co, okno otwarte przez całą noc? Ktoś tu wejdzie? Niesamowite.
Wystawy, które organizujemy, staramy się robić tak, żeby były różnorodne, żeby zaistnieć w różnych środowiskach. Głównym celem ostatnich dwóch lat mojej tam działalności było to, aby galeria jak gdyby wróciła do takiego obiegu artystycznego. Powoli się to udaje, dlatego że i uczelnie artystyczne są coraz bardziej zainteresowane wystawianiem swoich prac i jeżeli chodzi nawet o profesorów i o studentów. W tej chwili współpracujemy na stałe z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, w Katowicach. Od stycznia rozpoczniemy współpracę z Wrocławiem. Oczywiście związki twórcze. Udało nam się w tym roku stworzyć jedną wystawę międzynarodową. Zaprosiłem ilustratorów hiszpańskich była taka wystawa w ramach Art Night Festivalu międzynarodowego, organizowaną przez Szef Wilson. Poza tym była jeszcze jedna wystawa we współpracy z Uniwersytetem w Ostrawie. Akademia Sztuk Pięknych współpracuje z Uniwersytetem Sztuki w Ostrawie i wystawiali u nas i studenci, i wykładowcy tego uniwersytetu też. Na przyszły rok zaprogramowane są jak gdyby co najmniej dwie wystawy takie międzynarodowe. Jedna to jest z taką panią z Włoch, panią Marisą Korzeniewski, druga to jest taki pan ekspresjonista z Niemiec, z Berlina. To też we współpracy ten pan z Berlina jest we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Poza tym wystawiają też grupy twórcze, amatorskie, albo inaczej twórców nieprofesjonalnych. W tym roku była grupa artystyczna Sztuka bez barier. No i na stałe jest też wpisane takie regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia, które co roku u nas ma jakieś takie podsumowania swojej działalności rocznej. Jeżeli chodzi o inne działania, no to są imprezy plenerowe, tak jak powiedziałem, stowarzyszenie zrobiło sobie wystawę, taki zlot samochodów, stowarzyszenie pojazdów wymianek epoki. Pszczelarze chętnie nas odwiedzają, w przyszłym roku jest planowana 400 lat pszczelarstwa w Czeladzi. Galeria funcjonuje, chociaż jest wiele braków i niedociągnięć, które pozostały, tam też Państwo w tym materiale napisałem na samym końcu, które pozostały po okresie projektowania tego obiektu. I związane jest to tak, z wyposażeniem takim wystawowym, to jest raz, z rozplanowaniem miejsc do pracy dla ludzi. Nie ma po prostu pomieszczeń takich biurowych. Sanepid miał zastrzeżenia do tego, że osoby pracują w pomieszczeniach bez okien. Tylko jedno okno. Jedno pomieszczenie w elektrowni jest pomieszczeniem biurowym z oknem. Jest szansa, żeby to poprawić, ale dopiero po 2020 roku, czyli w momencie, kiedy skończy się trwałość projektu.
20?
Tak.
4 lata.
4 lata. Dlatego, że trwałość projektu jest liczona od momentu rozliczenia tego projektu, a to nastąpiło w lecie zeszłego roku, chyba koło czerwca, jak pamiętam, czyli od tego okresu liczy się 5 lat, czyli 2025 lat. Potem możemy jakiekolwiek zmiany, przebudowy robić w elektrowni. Trzeba to cały czas udoskonalać, na to potrzeba po prostu jeszcze fizycznie pieniędzy. System oświetleniowy, wystawienniczy, to jest niestety, to zostało zapomniane w momencie, kiedy ten obiekt został projektowany. Tak naprawdę rozmawiając z wykonawcą, z panem Koniorem, twierdził, że w momencie, kiedy realizował ten projekt, tak naprawdę nikt nie był w stanie powiedzieć, co tam ma być i czemu ta galeria ma służyć. Ale to jest jakby ten temat. Teraz musimy z tymi błędami się borykać i sukcesywnie to wszystko odtwarzać. Zestaw wystaw i imprez jest zaplanowany do końca przyszłego roku. W tej chwili planuję na 2018.
To ja dziękuję. Pytania i dyskusja.
Proszę. Ja mam do pana Janka jedno pytanie, mianowicie dlaczego przez 5 lat nie możemy wybić okna, żeby normalnie ktoś tam mógł urzędować? Nie można zmienić kawałka ściany, żeby ktoś tam mógł urzędować?
Tak to znaczy, dalej. Możemy zmieniać to, co jest związane z funkcją obiektu, czyli z tym są działania z ścią merytoryczną związane z wystawami. Czyli możemy zmienić oświetlenie, udoskonalić, możemy zmienić system wystawienniczy, możemy. Natomiast to, co jest związane z ingerencją w konstrukcję budynku, to już raczej nie.
Czy to jeszcze w momencie tak, konstrukcja budynku?
Dlaczego? Dlatego, że te dwie są dwa pomieszczenia, które zostały zaprojektowane jako szatnie dla artystów, ale to się projektuje wtedy, kiedy ten obiekt generalnie nastawiony jest na koncerty i na przedstawienia teatralne. Natomiast w momencie, kiedy to jest galeria, takie pomieszczenia nie są potrzebne. Nie mają swojej funkcji. I teraz, jeżeli wybijemy okno i zmienimy to na biuro, to jest zmiana pewnej funkcji. I to już jest sprzeczne z projektem.
Państwa ma pytanie?
Ja jedynie co chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że elektrownia wraca. Ja dziękuję panu Jankowi, że był łaskawy się podjąć tego wielkiego zadania. Ja byłem od początku, kiedy tam zaczęło to kiedyś funkcjonować. Było to pięknie rozkręcone. Przyjeżdżali profesorowie, przyjeżdżali studenci, studentki i byli dumni, że tutaj są i byli, po prostu tu się wystawiali i praktycznie ten obiekt dla tych młodych ludzi był początkiem jakiejś drogi artystycznej i jeżeli będą kiedyś wielkimi ludźmi w tym zakresie, to będą widzieć początek tej drogi tu, u nas w mieście w Czeladzie. I za to osobiście jestem panu bardzo wdzięczny, że to nasze miasto tych ludzi ściąga, że tu się odbywają te wystawy i że to jest nietuzinkowe. To nie jest tuzinkowe, to jest po prostu większe niż się tutaj wszystkim nam zdaje. Dlatego, że ta forma artystyczna w malarstwie, w grafice, w sztuce, w rzeźbiarstwie i tak dalej, to są rzeczy, które po prostu kiedyś będą wielkie i obraz, który dzisiaj kosztuje tam 2000, 5000, może się okazać, że za 50 czy 100 lat był wystawiany tutaj, a kosztuje pewnie $1 milion, milion funtów i tak dalej. Także to są rzeczy, których się nie da przewidzieć do końca, ale sam ten pomysł, który pan realizuje i do którego po przyjściu z powrotem pan wrócił i ustawia te wystawy, bo to się z minimum na półtora roku wyprzedzenia, żeby w ogóle można było porozmawiać z poszczególnymi akademiami sztuk pięknych, żeby tutaj weszli. Wydaje mi się, że jest to bardzo cenne i ja osobiście panu bardzo serdecznie za to dziękuję.
Mogę jeszcze coś dodać do tego, bo jeszcze jest jedna historia. Znaczy, w okresie trwałości projektu galeria działa non-profit, czyli nie możemy tego wynajmować i nie możemy tego komercjalizować. Jest też opinia i Urzędu Skarbowego, i Urzędu Wydziału Marszałkowskiego, Wydziału Rozwoju. Natomiast po okresie trwałości galeria może jakiś dochód po prostu przynosić. Tendencje w tej chwili są takie w dziedzinie wystawienniczej, że pomieszczenia na wystawie się wynajmuje odpłatnie. Poza tym można prowadzić sprzedaż dzieł sztuki, czyli zwykłe aukcje. Tylko żeby to można było u nas w ten sposób robić, trzeba tą galerię najpierw wypromować. Ona musi zaistnieć w całym tym rynku sztuki. I w związku z tym te 4 lata, które nam jeszcze zostały, no trzeba jak gdyby temu poświęcić. Ona musi być znana, uznana i musi mieć taką pozycję, żeby ci, którzy tworzą, chcieli się po prostu wystawić. Potem możemy na tym, jeżeli nie wyjść na plus, to przynajmniej odzyskiwać część nakładów, które no, miasto będzie na to po prostu ponosiło. W tej chwili tam są 3 takie sale wystawowe, z których każdą można za kilka tysięcy złotych wynająć na wystawę. Nie ma w tym nic dziwnego, nic groźnego. No i trzeba po prostu o tym myśleć w przyszłości. Bo w tej chwili to do galerii dokładamy. Dokładamy, ale no, takie jest założenie projektu. Nie możemy sprzedawać nawet gadżetów, ulotek, folderów. No na razie z tym jest trudno. Ale w przyszłości jak najbardziej.
Ja się chciałem tylko zapytać, a proszę powiedzieć, dlaczego w Siemianowicach, w podobnym obiekcie tam kompalnianym, w Michałowicach, istnieje restauracja.
Tak, bo był tak na dalej. Innych zasadach zaprojektowany. Bo w momencie, kiedy był składany projekt na pozyskanie funduszy, w projekcie została zapisana część, taka wydzielona jakby, ujęta z projektu, z finansowania, która była przeznaczona do komercjalizacji.
Jako koszt niekwalifikowany.
Jako koszt niekwalifikowany. U nas można było zrobić to samo, tylko że wtedy wkład miasta w to musiałby być jeszcze większy. Nie? Także to można było zrobić tylko na fazie projektowania i pisania projektu, który był no, pisany w 2007 roku.
Jaki jest czas, żeby można było to zmienić, te przepisy, żeby można było zrobić?
4 lata jeszcze. Po okresie trwałości. Po okresie trwałości projektu. Bo w tej chwili no, niewiele możemy zrobić. Można się zastanowić przy rewitalizacji innych obiektów, czy w ten sposób na kopalni, no, która jest też już w całości wpisana na szlak zabytków techniki, albo będzie przynajmniej w najbliższym czasie, czy przy tamtych obiektach będziemy zrobić właśnie takiego układu, żeby część skomercjalizować, wydzielić i po prostu prowadzić tam normalną działalność gospodarczą. W tej chwili w tym projekcie się nic nie da zrobić. Z tym, że no nie jest to jedyny taki obiekt kultury w województwie śląskim, który w ten sposób funkcjonuje. Podobny problem ma na przykład Akademia Sztuk Pięknych, która postawiła sobie swój duży obiekt i mówimy o Rządzie Sztuki i obiekcie, który jest przy samej szkole na Rodzińskiej, nie na Rodzińskiej, na Raciborskiej. Potem jest kwestia w Sosnowcu, jeszcze szkoła muzyczna, halę postawiła, jest ten sam problem. A jeszcze kilka innych obiektów. Na tej samej zasadzie funkcjonują.
Jest na utrzymaniu swoich właścicieli.
Tak, jest na utrzymaniu swoich właścicieli. Z tym, że, no mówiąc szczerze, no, 4 lata miną dość szybko. To nie jest okres, że tak powiem, niebotycznie daleki. No ale do tego trzeba się przygotować. Trzeba wypromować galerię nie tylko w najbliższej okolicy, ale w kraju i poza granicami. Stąd ci twórcy spoza granic kraju, żeby okazało się, że nie mówiło. Ale to procentuje, bo w tej chwili pojawia się coraz więcej osób z zagranicy u nas, jako odwiedzających. I to jest praktycznie z całej Europy. Są Włosi, Słowacy, Czesi, Niemcy, Francuzi. No, nasze delegacje, no to już tam, o tym nie mówię, ale tacy, którzy przyjeżdżają, bo wiedzą, że obiekt jest na szlaku zabytków techniki, albo ktoś o tym im po prostu powiedział, albo już nie wystawiać im trzeba.
Jeżeli mogę, to parę zdań chciałem powiedzieć na ten temat. Ja myślę, że źle się stało, że galeria została zaprojektowana przez osoby, które tak naprawdę nie myślały o tym, żeby to była galeria. Bo tak naprawdę tak to zostało zrobione. Że nie uczestniczyli w tym osoby, które poświęciły najwięcej pracy, czasu na to, żeby ta galeria w ogóle zaczęła funkcjonować jeszcze w tamtym historycznym czasie przed remontem. No ale stało się jak się stało i teraz musimy jakby spijać ten owoc, bym powiedział, nieprzygotowania galerii do działalności wystawienniczej. Bo tak to trzeba powiedzieć i jakby z tym nic nie zrobimy przez następne 4 lata. Ja osobiście, jak byłem na ostatniej imprezie, mieliśmy okazję porozmawiać też, ja widzę inne jeszcze mankamenty, które tutaj nie zostały wpisane, chociażby to, że brakuje, a tam można by było to nawet postawić, ale o tym myślę trzeba będzie pomyśleć jako inwestycji, może zakup, może nie inwestycja nawet takiego przenośnego, dużego ekranu, którego mnie tam osobiście brakuje, a można go przewozić z hali do elektrowni, może do kopalni kultury na Piaski, żeby taki duży ekran był w gminie mógł być wykorzystywany, dlatego że ten mały ekran, no, była bardzo ładna prezentacja, film zrobiony, a nie odniósł do końca takiego, nie było tak dobrze widać, jakby ten ekran był większy. Kolejna rzecz, oprócz tego, co tutaj zostało napisane, to mnie tam brakuje rolet, które mogły zaciemnić te imprezy, które odbywają się w świetle dziennym. Tego mi tam brakuje, oczywiście tych rzeczy.
Z tego jest napisane, bo to są drobiazgi, które... Znaczy, drobiazgi. Zależy jak na to patrzeć.
No tak. No bo drobiazgiem jest też jakiś tam regał, tak? Magazynowy, można by tak powiedzieć. No nie? To są takie drobiazgi. Jeżeli chodzi o materiał, to mnie osobiście brakuje takiego wstępnego, jakby wstępnej informacji, szczególnie dla tych radnych, którzy rozpoczęli pracę w Radzie w tej kadencji, bo to jest pierwszy temat w tej kadencji związany z elektrownią. Chodzi o samo funkcjonowanie. Przed chwilą powiedział pan kierownik, że teraz będzie zmiana jakby odległości elektrowni pod muzeum, a do tej pory było to na zasadzie odległości pod ZBK, tak?
W zasadzie nie.
Nie.
To były jak gdyby, to jest zapisane właśnie w projekcie, że opiekę taką administracyjną nad obiektem miało ZBK, natomiast opiekę merytoryczną początkowo miała Biblioteka Miejska, a od 2015 roku Muzeum Saturn, natomiast w tym roku Muzeum Saturn przejęło opiekę administracyjną i merytoryczną.
A czy moglibyśmy tak, bo część członków komisji jest piętro wyżej na komisji budżetowej, bo ona się jeszcze nie skończyła, o przygotowanie takiej krótkiej informacji, jak to funkcjonuje z punktu widzenia finansowego, jakie są nakłady, ile jest zatrudnionych pracowników, na jakie tam części etatu, czy na stale, czy na umowy zlecenie, podległość, jeżeli chodzi o tą część finansową, merytoryczną, żebyśmy ten materiał jakby mieli taki uzupełniony, pełny.
To jest do zrobienia, z tym, że tak. Część kosztów związana z opieką tą administracyjną, z zarządzaniem obiektem, no to jest ZBK. I mówiąc szczerze, do tej pory z panią dyrektor borykamy się z jednym problemem. Czy w kosztach działalności galerii, które zostały do muzeum przekazane, są zawarte wszystkie koszty funkcjonowania galerii? Bo z tej ilości pieniędzy, którą przekazał nam ZBK, wynika, że to nie jest do końca tak. Pytania o to, ile kosztowało utrzymanie galerii w Zakładzie Budynków Komunalnych, zawsze natrafiały jak gdyby na taki mur, może nie milczenia, ale takiej informacji, która mówi, że nie wszystko da się po prostu policzyć, bo to jest na różnych paragrafach rozłożone.
No matematyka jest matematyką.
Mówiąc szczerze, w tym momencie no, ja nie jestem w stanie tego przeskoczyć, ani pani dyrektor, no bo to są rzeczy, które ZBK trzyma dla siebie i nie chce jak gdyby się z tym podzielić. Dostaliśmy jakąś tam kwotę na drugie półrocze, ale ona no, tak jak gdyby no, nie wystarczyłaby chyba na opłacenie wszystkich rzeczy związanych z działalnością galerii elektrycznej. Także za poprzednie lata nie mam takiej wiedzy, ile kosztuje działalność administracyjna. Natomiast mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, ile kosztowała działalność merytoryczna. W zeszłym roku to było około 30 tysięcy złotych, a w tym roku, ja to mogę po prostu jeszcze napisać dokładnie Państwu, ale w tym roku sama działalność merytoryczna Galerii Elektrownia to jest 26, około też 30 tysięcy złotych. Nie liczę oczywiście kosztów industriady, dlatego że ona, koszty te były około 200 tysięcy złotych, z tym, że 100 tysięcy złotych dostaliśmy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Miasto Czeladź wyasygnowało 70 tysięcy, a Fundacja Polskiego Związku Pojednania 30 tysięcy. Natomiast to jest jednorazowa impreza, która nas jak gdyby rozreklamowała. Natomiast, tak jak mówię, koszty wystaw, imprez to jest około 30 tysięcy rocznie na dzień dzisiejszy. Jest to suma na skraju przeżycia, ale no, da się za to zrobić to, co żeśmy tam zrobili.
Ja dziękuję. Ktoś ma jeszcze pytanie w tym temacie?
Proszę, ja mam podstawowe pytanie. Pan przed chwilą powiedział, bo nie jak duże. Pan nie wie, jakie były koszty z ZBK-u, czyli panu nie chce tego powiedzieć. Czy pan to poważnie mówi, czy pan żartował?
Nie, to znaczy, no ja mówię poważnie.
Tak?
Tak, nigdy nie byłem w stanie, ani ja, ani pani dyrektor z Muzeum Wojewódzkiego, ona jest jak gdyby tym na pierwszej linii, bo ona informuje informacje wydobycie, nigdy nie było takiej kompletnej informacji, że działalność Galerii Elektrownia kosztowała Zakład Budynków Komunalnych tyle i tyle. Tyle na energię, tyle na opłaty, tyle na remonty, tyle na wszystkie inne działania, które są z tym związane.
Przy tym ja stawiam od razu wniosek, że chciałbym się dowiedzieć, komisja odnośnie 3 lata ostatniej chwili obecnej, żeby państwo z ZBK-u, z innych zakładów, gdzie po prostu pieniądze wchodziły, wychodziły i tak dalej, żeby do końca grudnia były tu podane, bo przecież ja tutaj nie przychodzę jako cichociemny na komisję, tylko ja bym chciał wiedzieć, o co tutaj właściwie chodzi. Gdzie my...
Wszystkie składowe koszty, znaczy są istotne, no bo w tej chwili trzeba planować budżet na to przyszły, tak naprawdę to już jest pewien dzwonek. Ja myślę, że one są znane, bo przecież jeżeli pani skarbnik planowała jakieś pieniądze w 2015 roku na działalność Galerii Elektrowni, no to ona powinna mieć to zapisane. Ilość środków przekazanych do ZBK na utrzymanie Galerii Elektrowni. Media, no, wszelkiego rodzaju remonty i tak dalej.
Jeszcze chciałem spytać panią burmistrz, panią naczelnik, czy z tych informacji, które myśmy otrzymali, jeżeli chodzi o braki, które można by było uzupełnić, czy one zostały w jakiś sposób uwzględnione, jeżeli chodzi o zakupy przyszłoroczne?
Ale jakie braki?
No, mamy informacje, no państwo też macie informacje, jeżeli chodzi o braki wyposażenia, na przykład stoły warsztatowe, regały magazynowe.
Ale szafki. Mówimy o placówkach oświatowych.
Nie, mówimy teraz o elektrowni, galeria.
To nie ten wydział.
To w takim razie panią...
Nie ma takich braków tutaj wykazanych.
Znaczy, no, mamy na materiał przygotowany przez galerię elektrownia, która... No,
znaczy, może inaczej...
Tylko jedną stronę, tylko
Panie przewodniczący, ja pisząc budżet, takie założenie budżetu na działalność galerii elektrownia, zakładaliśmy zakupy pewnych rzeczy, tych takich najbardziej niezbędnych. Czyli na przykład sprzętu komputerowego, który zaraz zniknie, bo jest własnością zakupu. Do końca... stycznia może
być
stąd wyjść. Paru jeszcze innych rzeczy. Jak wiem, żeby to wpisali też w budżet. Oczywiście nie wszystko, bo tam system wystawili, czy system oświetleniowy, który trzeba też uzupełnić. Ale nie wiem, czy wszystko jak gdyby przeszło, bo wiem, że pani dyrektor jak gdyby z tym poszła na spotkanie związane z budżetem. To było jakby przygotowane. I z tego co wiem, część tych potrzeb jest w tym budżecie na przyszłość uwzględniona.
To może zróbmy tak, żebyśmy nie rozważali czegoś, czego nie wiemy, że na tym uzupełnionym materiale prosiłbym też o dopisanie, że z braków, które zostały tutaj w materiale wyszczególnione, zostało uwzględnione to i tamto i wtedy będziemy wiedzieć już, jak powiedział
pani. Kiedy to przygotować? Na następną komisję?
Może być na grudzień, nam się nie spieszy przecież, chyba że państwo uznajecie, że to bardzo szybko musimy mieć, ale myślę na i tak komisja grudniowa będzie w miarę w połowie chyba grudnia ze względu na święta, także będzie szybciej. Proszę pan Marian, czyta wniosek.
Wniosek bardzo prosty, proszę podać wszystkie składowe koszty Galeria Elektrownia za 2014, 15, 16 do końca grudnia bieżącego roku.
W jakich latach jeszcze raz, Panie Marianie?
2014, 2015, 2016.
Te trzy ostatnie lata.
No to są te trzy ostatnie lata, gdzie właściwie nie wiem, gdzie są pieniądze, od kogo i czy jest sprzęt.
Od kiedy elektrownia funkcjonuje jako już obiekt?
Może Pan dłużej mnie
komandował. No, w 2013 roku było otwarcie, potem były te odbiory wszystkie techniczne.
Czyli 2014 wystarczy. 14, 15, 16. Proszę członkowie komisji, kto jest za przyjęciem wniosku? 2, 4, 5. To już proszę zdanie, to już opiszę. Kto jest przeciw? A jeszcze pisemnie 6. Dobrze, czyli jest 6 za, wobec tego nie ma sprzeciwu, nie ma wstrzymujących, ilość członków 6, obecnych 6. Wniosek został przyjęty. Dobrze, dziękuję. Wniosek przyjęty. Ktoś jeszcze ma pytania albo głos w dyskusji?
Jeszcze raz tylko jedynie można podziękować panu Jankowi, że się tego podjął, że prowadzi to i życzymy mu dalszych owocnych, wielkich sukcesów, które na dzień dzisiejszy już ma, które miał i żeby były jeszcze większe.
No dziękujemy i zapraszamy nas na 8 do galerii na wystawę.
Tak, na 8 zapraszam wszystkich Państwa.
Także...
I część Państwa wszyscy dostaną zaproszenia.
Ja muszę przygotować swoje, bo nie mogę.
Tak. Także dziękuję w takim razie.
Film, książka.
Dziękujemy. Punkt następny naszego posiedzenia to jest opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy dwie uchwały. Pierwsza dotyczy projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Czelać przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. To jest uchwała, projekt uchwały 135. O, jakie pytania Państwo macie do tej uchwały? Proszę Pani Kierownik.
Chciałabym tylko krótko Państwu powiedzieć, że ta uchwała jest, w zeszłym roku podejmowaliśmy jedną, to jest taką skróconą wersją tej, która była podjęta w ubiegłym roku, dlatego że ustawa z czerwca 2016 uregulowała pewne rzeczy, które byśmy regulowali w uchwale, kiedy obliczamy dotacje, czyli każdorazowo, co miesięcznie praktycznie, jak nam się zmieniała liczba dzieci, czy to był wzrost, czy spadek i przy każdorazowej zmianie budżetu. W tej chwili robimy to zgodnie, będziemy robić to zgodnie z tym, co zostało zapisane w tej ustawie zmieniającej ustawę o systemie oświaty, czyli 2 razy w roku w oparciu o SIO będzie obliczana liczba dzieci w przedszkolach publicznych, bo na tej podstawie liczba dzieci w przedszkolach i na tej podstawie będziemy liczyć potem dotacje i 2 razy w roku też będziemy obliczać budżet. Teraz myśmy bardzo mocno wyprzedzili zapis. Tak, bo myśmy ogłaszali zarządzeniem burmistrza praktycznie co miesięcznie, żeśmy zmieniali wysokość dotacji, bo albo nam się budżet zmienił, albo liczba uczniów i dzieci w przedszkolach i publikowaliśmy w BIP-ie te zarządzenia. Natomiast teraz już mamy wyraźnie powiedziane kiedy i to musiało zniknąć z ustawy, z tej uchwały poprzedniej. I oczywiście tutaj tryb udzielania mamy 75% na przedszkola dzieci, które mają orzeczenie o kształceniu specjalnym, 100% wysokości dotacji, gdyby były dzieci objęte wczesnym pomaganiem też 100% i zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 100%, a dalej tryb udzielania, tryb rozliczania i tryb kontroli, właściwie tutajśmy wiele w tych punktach nie zmieniali, bo to dalej gmina ma uprawnienie do podjęcia.
Ja chciałem tylko spytać, czy my mamy możliwość jakiś widełek, że raz proponujemy 75%, a w innym przypadku 100%?
Nie, to jest wszystko zapisane w ustawie. Tylko jest na przykład zapisane w ustawie kwocie nie mniejszej, więc my piszemy kwocie równej 75% i kwocie nie mniejszej, no to my piszemy równej 100%, bo tam czytałam orzeczenia, rozstrzygnięcia nadzorcze różnych innych, w różnych innych obszarach Polski i tam właśnie o to chodziło, żeby bardzo precyzyjnie określić, ale myśmy to zawsze pisali kwocie równej 75%.
Dziękuję. Kto z Państwa ma pytania? Kworum nam się rozsypało, więc chwilkę musimy poczekać, żeby przegłosować ten projekt uchwały.
Co prawda my tutaj jako jedna z pierwszych...
No, poprosi Panie Sekretarzu.
Proszę jednego z członków komisji poprosić. Państwo jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały, projektu uchwały 135 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresie kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Czeladź przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 5 członków jest za. Nie ma. Iluś? 5. Opinia pozytywna. Kolejna uchwała do zaopiniowania to jest projekt 132 w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy, ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Tutaj może panią naczelnik, czy jakieś zmiany są od ubiegłego roku? Czy...
Tak, jest.
Poproszę o przekrój. Te kwoty chyba, tak?
Programy współpracy priorytetów z potrzeb miasta w danym roku. Tutaj odróżnieniu do poprzedniej uchwały z poprzedniego roku, dodany jest jeden priorytet, mianowicie promocja i organizacja wolontariatu.
To jest ta petycja, jakby pozycja.
To nie jest związane. To dodali dlatego, że w ramach rewitalizacji z pieniędzy ZIT-owskich, wykonanych inwestycji terytorialnych, będziemy realizować projekt na rynku 22. Tam, gdzie w ramach tego projektu ma być stworzone takie centrum organizacji pozarządowych, a bardzo ważnym takim komponentem tego centrum będzie właśnie wolontariusz. I żeby rozpromować i zaradzić, spróbować stworzyć coś, jakiś zalążek pod wolontariat do skończonej inwestycji na rynek 22, stąd ujęliśmy to zadanie nie uwzględniony w poprzednim roku, priorytetem na 2017 rok. Chcę jeszcze powiedzieć, że ten projekt był konsultowany po raz pierwszy z Radą Pożytku Publicznego. Uzyskał pozytywną opinię w formie uchwały. Oprócz tego był konsultowany też w takim tradycyjnym, standardowym trybie. No i burmistrz dokonuje oceny i kontroli realizacji tych wszystkich zadań, które ujęte są w ramach tych priorytetów. Tam dosyć ważnym elementem tej uchwały jest kwota, która co roku pokazuje się w projekcie uchwały na rok następny i też taką Państwo kwotę macie w rozbiciu na priorytety. To są kwoty ujęte w projekcie budżetu. Podkreślam w projekcie, no bo to budżet nie jest uchwalony.
Tak. Dobrze. Pytanie Państwa?
Ja mam, to nie jest pytanie, ile po prostu ja bym się chciał do jednej rzeczy ustosunkować. Na przestrzeni ostatnich 12 lat, może dłużej, był taki dobry zwyczaj w naszym mieście, że ci ludzie, którzy na co dzień zajmują się organizacjami pozarządowymi, jest to właściwie, to jest wolontariat, jeszcze raz wolontariat, a ci, którzy są nawet najbardziej tam zaangażowani, to jeszcze dopłacają z własnej kieszeni. I był taki dobry zwyczaj, że przynajmniej w kadencji raz zbierało się tych ludzi z tych różnych organizacji pozarządowych i wyjeżdżali sobie do zaprzyjaźnionego miasta, do Francji, do Obi. Tam byli w Paryżu, byli w różnych innych miejscowościach, czy w Belgii, w Brukseli i tak dalej. Ja osobiście uważam, że za ten trud, za to wielkie serce, jakie ci ludzie wnoszą do poszczególnych organizacji pozarządowych, że my jako miasto, my jako ludzie odpowiedzialni, czy współodpowiedzialni za to miasto, powinniśmy umieć również podziękować. Nie wszystko się opiera na cyfrach, nie wszystko się opiera na kwotach, nie wiadomo na czym. Jest jeszcze normalność i tych ludzi należy nagradzać w takiej czy innej formie. Ci ludzie nie otrzymują ani nagród, nie otrzymują żadnych innych rzeczy. Natomiast taka forma nagrody to jest później dla takiego jednego, drugiego, trzeciego, piątego człowieka jest bardzo ważną. Docenili mnie, widzieli to moje zaangażowanie przez całe te lata. I dlatego ja chciałbym do tego wrócić i zasygnalizować, że w tej chwili jest połowa kadencji tej. Na temat poprzedniej nie będę się wyrażał. Państwo wybaczycie. I w związku z tym czas najwyższy, żebyśmy wrócili do określonych standardów, które tutaj przez ostatnie tam 20 parę lat było. Dziękuję.
Dziękuję panie Marianie. Ja jeszcze chciałem dopytać, jeżeli chodzi o pozycje, które są propozycjami, bo one będą się wiązały z uchwaleniem budżetu przez Radę Miasta. Czy te pozycje w punktach, to jest nie paragraf, tylko punkt 7 i mamy tu podpunkty pomocy społecznej, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom nauki i tak dalej. Mamy tych punktów 8. Widzę, że jest dopisany ten punkt 6, czyli wolontariat na kwotę 3000, tak pani naczelnik? Czy te pozycje, one są zbliżone albo takie same, jak mieliśmy ten program w poprzednim roku?
Czy wolontariat jest w ogóle dodany?
Ja wiem, on jest dodany, ale...
Natomiast tak, mam w roku 2015, mogę jechać tak priorytetami.
Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o uzależnienia, jest kwota wyższa, nie, jest kwota na podobnym poziomie jak w roku 2016. Kultura, ochrona dóbr kultury, w 2016 85, projekt na 2017 85. Kultura fizyczna na identycznym poziomie, 300 tysięcy w 2016 i w 2017 300 tysięcy. Pomoc społeczna, 31 tysięcy w roku 2016, plus z ministerstwa na to zadanie dostaliśmy prawie 40 tysięcy. Ale naszych środków własnych 31 i w roku 2017 projektowana jest kwota 42 760, czyli troszkę więcej.
Tak.
Ochrona i promocja zdrowia. Zrezygnowaliśmy w projekcie 2017 z tego zadania, ponieważ sami to zrobimy lepiej, tak doświadczenie nam to wskazuje. Czyli nie oddajemy tego zadania organizacjom pozarządowym. Czyli tu mamy zero i nie uwzględnialiśmy tego w priorytetach. Nauka, szkolnictwo, 35 tysięcy było w 2016, projekt na 2017, 30 tysięcy, mniej o 5 tysięcy i wolontariat jako nowe zadanie. W sumie w roku 2016 na ten cel we wszystkich priorytetach wydatkowano 635 tysięcy plus kwota ministerialna. W projekcie na 2017 jest 610 760, czyli o 24 ponad tysiące mniej. Ja chcę powiedzieć, że wysłaliśmy, zanim opracowaliśmy projekt tej uchwały, myślę, że dobrym zwyczajem było wysłanie takiego zapytania do wszystkich organizacji funkcjonujących w mieście, niezależnie od tego, czy pobierają z kasy miasta pieniądze, czy też z innych źródeł, jakie mają potrzeby i gdzie oni by się widzieli w tych priorytetach miejskich. Odpowiedzi udzieliło większość organizacji pozarządowych. Sumaryczna kwota ich potrzeb to jest 1 860 000. Z uwagi na sytuację finansową rozpoczęte inwestycje w mieście, kwota ta została ścięta do poziomu projektu 2016.
Ja jeszcze chciałem, bo nie dosłyszałem, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
180 tysięcy w roku 2016, już po poprawkach, po korektach, w roku 2017 150 tysięcy. Ja tylko przypomnę, że te patologie uzależnienia są pieniądze z funduszu alkoholowego. Mm-hmm. Nie bezpośrednio z dochodów własnych.
Tak, tak, tak. A jaki był powód, że 30 tysięcy jest ścięte?
No trzeba było się zmieścić mniej więcej w poziomie roku 2016, a mamy też pomysły na pozyskanie środków zewnętrznych na to zadanie, stąd ta kwota projektowana 150, mam nadzieję, będzie zasilona środkami zewnętrznymi, tak żeby te zadania zrealizować.
A jakie to będą zadania, które mogłyby być zrealizowane? Pani naczelnik mówi, że... pozyskamy
Panie środki. Panie Przewodniczący.
Nie wiadomo jeszcze, a na co będziemy składać.
Nie, to zależy od organizacji. To są zadania organizacji, które gmina zleca w różnych trybach, ponieważ takie są potrzeby gminy i realizują to pewno lepiej niż urzędnicy organizacji pozarządowej. Mhm.
Dobrze. Mam pytanie, bo to był też wniosek komisji z 2014. Chodzi mi o przyjmowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Termin mamy do końca listopada. Myśmy wnioskowali, żeby ten program przyjmować znacznie wcześniej, ze względu na to, żeby była możliwość ogłoszenia wcześniej konkursów i realizacji jakby ciągłości zadań, żeby nie było przerwy. W styczniu nieraz ta przerwa nawet w poprzedniej kadencji była do marca. Z różnych względów nie będziemy już wracać, chcemy ulepszać, a nie iść do przodu. I w związku z powyższym chciałem spytać, bo możemy, tak jak w zeszłym roku, te konkursy już ogłaszać wcześniej, żeby można było realizować już zadania od stycznia. Kiedy ewentualnie będą ogłoszone konkursy, żeby organizacje mogły przystąpić?
Mam nadzieję, że Wysoka Rada nie zmieni tej kwoty, jeśli uchwali w tym brzmieniu ten projekt uchwały, a skoro tak, a uchwali to na tej sesji, w grudniu możemy rozpocząć procedurę i tak, żeby po feriach rozpocząć realizację zadań.
Po feriach, czyli na
od
lutego, bo ferie nam się skończą w drugiej połowie. Tak jest.
Dlatego, że pierwsze dwa tygodnie stycznia, to tam minus nowy rok i przygotowanie do ferii, to tam niewiele dni, czytaj zajęć by się odbyło, potem przerwa dwutygodniowa. I niemożność tego pod względem formalnym ustawienia na konkursu, tak żeby była płynność, więc te zajęcia rozpoczęłyby się w pierwszym dniu po feriach.
Ja tutaj jeszcze drążę temat z tego względu, że jakby Państwo mamy jeden kraj, gdzie są różne interpretacje. Dlaczego? Dlatego, że Ministerstwo na przykład Sportu i Turystyki, w którym niejednokrotnie stowarzyszenie brało udział, składało ofertę już do 15 listopada. I był też w ofercie konkursowej zapis, że bo budżet państwa nie został przyjęty z tego względu, że kwota dotacji proponowana może ulec zmianie. Rozstrzygnięcie konkursowe zwykle było pod koniec roku kalendarzowego, czyli jak złożyło się do 15 listopada, rozstrzygnięcie było pod koniec grudnia, zwykle w okresie między świętami a Nowym Rokiem, z realizacją już od pierwszych dni stycznia, czyli bo tak był na przykład rozpisywany konkurs na upowszechnienie sportów zimowych, gdzie można było od 6 nawet 2 stycznia realizować to zadanie. I ja zawsze jakby no, wracam do tego, że no, nikt mnie nie przekona, że jeżeli da się to zrobić na poziomie ministerialnym, to dlaczego my nie możemy zrobić to na poziomie gminy?
Dlatego, że na poziomie ministerialnym rozpatruje się wszystkie województwa. W jednej części kraju ferie rozpoczynają się od 1, w drugiej od 15, jeszcze tam.
Tak. Ale wszyscy realizują, przepraszam Pani Naczelnik, zadanie od 2 stycznia na przykład. Wszystkie, niezależnie od tego, kiedy rozpoczynają się ferie. Więc jakby zadanie zlecone przez ministerstwo jest możliwe w realizacji przez wszystkich od 2 stycznia.
Tak. Jeżeli kwotę 100 zł rozdzielimy na od stycznia do grudnia to mamy 12 miesięcy, jeżeli od lutego do grudnia, to jednostkowa wartość przeznaczona na jeden miesiąc jest wyższa, prawda? I my również patrzyliśmy na tymi kategoriami.
Ja wiem, ale Pani Naczelnik, dla mnie bardzo ważne jest, szczególnie w placówkach oświatowych, ciągłość realizacji zadania. Naprawdę. Dlatego, że no może tydzień tam nie przeszkadza, ale No jak dwa? No w przyszłym roku będziemy mieli ferie, które będą się zaczynały od początku lutego.
To wtedy w styczniu będą zajęcia, to jest pełen miesiąc zajęć.
No właśnie, o to mi chodzi, żeby ta przerwa była jak najkrótsza. Tak tym kierujmy. I też wniosek szedł nasz w tą stronę, żeby program współpracy był przyjęty w październiku. Ja wiem, że nie było sesji październikowej, ale możemy o tym już myśleć nawet we wrześniu, bo rozpisanie i konsultacje dotyczące, powiedzmy, programu i to my możemy przyspieszyć. To wszystko zależy jakby od organu wykonawczego, kiedy organizacje mają napisać informacje o planowanych działaniach i ewentualnie realizacji priorytetów, przez które są wpisane w
budżet. Pan pozwoli wyjaśnić, dlaczego teraz, a nie miesiąc wcześniej będzie. Wszystkie wydziały, jednostki winne były złożyć swoje projekty budżetu, czytaj potrzeby łamane przez możliwości gminy, do 15 września. Do końca października właściwie trwało montowanie tego budżetu tak, żeby on się złożył również pod względem, mówiąc brutalnie, takim technicznym, żeby on się bilansował. I to był czas potrzebny również nam do tego, ażeby no, zjechać również z naszych oczekiwań, bo wartość, jaką ujmowaliśmy w pierwotnej wersji projektu budżetu, tych zadań była wyższa. Potem ulegała modyfikacjom po konsultacji z Wydziałem Finansowym, z panem skarbnikiem i z naszymi bezpośrednimi przełożonymi. I efektem finalnym pod koniec października były te kwoty, które znalazły się teraz w projekcie budżetu. Co dla nas oznacza, że te kwoty, przynajmniej do momentu uchwalenia przez Radę Miejską, się nie zmienią, czyli są bezpieczne. Gdybyśmy to zrobili w ubiegłym tygodniu, to ta uchwała miałaby już inne kwoty końcowe niż te pierwotne. Stąd też dajemy ją teraz, bo wiemy, że te kwoty w poszczególnych priorytetach i wartości ogólnej, a w konsekwencji małych grantach, nie ulegną już zmianie. Czyli jakby względy typowo techniczne powodowały, że teraz oni wcześniej.
Tak, tak. Kto ma z Państwa pytanie? Proszę, pan Maria Kita.
Ja mam do Pani takie pytanie. Pani mówiła przed chwilą na temat ochrony zdrowia, w tym dzieci, że nie będą to brały udział zewnętrzne rzeczy, tylko my jako urząd. To znaczy, czy my wracamy z powrotem do tych wyrzucanych pieniędzy, które tam były na badania dzieci dotyczące tam skolioz, płaskostopia i różnych innych rzeczy, a za tymi badaniami nic nie szło, to znaczy się nie szła rehabilitacja, tylko wydawaliśmy pieniądze na badania, cieszyliśmy się, że mamy określone ilość takie, siakie i tak dalej, natomiast efektów jako takiego nie było żadnego. Czy o tym mówimy również?
Nie. Nie zgodzę się z pierwszą częścią wypowiedzi pana przewodniczącego, który stwierdził, że one nic nie dają. To, czy one nic nie dają, stwierdzimy dopiero pod koniec grudnia, kiedy będą wyniki badań ewaluacyjnych.
Jeszcze raz proszę powiedzieć to zdanie, co pani teraz powiedziała.
Nie, że? To w pełnym brzmieniu.
Nie.
Nie zgadzam się z pierwszą częścią wypowiedzi pana przewodniczącego, który stwierdził, że te badania nic nie dają, dlatego że czy dają, czy nie dają, stwierdzi o tym ewaluacja tego projektu, który w oczach pana przewodniczącego w tym roku był synonimem niesłusznie wydanych pieniędzy. O tym przekonamy się w grudniu, kiedy będziemy mieli wyniki tych badań. Czy pierwotne badania plus ćwiczenia w domu coś dały, czy też nie?
Jeśli... A gdzie były te ćwiczenia? Nic nie było.
No było.
Gdzie
złożymy
było?
Sprawozdanie, panie przewodniczący.
Rozumiem. Znaczy konkretnie proszę powiedzieć, gdzie myśmy na co wydali, żeby te dzieci były rehabilitowane z tymi wszystkimi wadami postaw?
Ja o tym pozwoliłam sobie mówić miesiąc temu, kiedy pan przewodniczący również na ten temat
tak jest, zadał.
I mówiłam, jaka była kolejność zdarzeń. I mówiłam, jakie były elementy tego zadania. Pan kwestionował również wydatkowanie tych 9 nieszczęsnych tysięcy. I o tym opowiadałam w szczegółach dopiero wtedy, pod koniec roku, kiedy sprawdzimy, czy najpierw diagnoza, a potem te ćwiczenia, czy te ćwiczenia coś dały w odniesieniu do stanu pierwotnego, czy też nie. I dopiero podejmiemy decyzję, czy kontynuacja tego zadania ma sens, czy nie. Bo do tej pory, do 2015 roku, faktycznie oprócz diagnozy nie działo się nic. Myśmy poszerzyli ten program o element rehabilitacji działań takich korygujących, a potem konieczności stosowania tego w domu. Czy rodzice to robili? Na to nie mamy wpływu. To pokażą dopiero te badania ewaluacyjne. I Państwo dostaną pełną informację na ten temat najprawdopodobniej na grudniowej komisji. A nie wiem, co było istotą Pana pytania. Aha, dlaczego urzędnicy zrobią to? Więc te 4000, z którego to zadania zjechaliśmy w projekcie 2017 roku, nie dotyczą profilaktyki pierwszego ani drugiego stopnia, ale dotyczą akcji promocji zdrowia. Uznaliśmy, że nie ma co zlecać to organizacjom pozarządowym, dlatego że one nie zrobią tego może w takiej formule, w jakiej my byśmy tego oczekiwali i będzie to drożej. Żeby zrobić akcję promocji zdrowia, do tej pory kontaktowaliśmy się z EFZOZ-ami, prosiliśmy POZ-y o to, ażeby zechciały się włączyć i ten, kto może, to niech da badanie, które uzna za stosowne, które wbija się w potrzeby zdrowotne naszych mieszkańców. I to my, poprzez osobę burmistrza, najpierw uzgadnialiśmy, które EFZOZ-y wejdą w to, a które nie. Zlecając to organizacjom pozarządowym, one zrobiłyby to drożej i myślę, że nie miałyby takiego przełożenia poprzez urząd burmistrza, jak to planujemy zrobić, tak żeśmy to zresztą robili w 2016 roku, dwukrotnie. Nie znaleźliśmy również żadnej organizacji, ale to już tak jako informacja dodatkowa, która zechciałaby się tego podjąć. 4000 to nie jest dużo, natomiast my nie ponosimy znowu aż tak dużych kosztów, bo kwestia namiotów to już jest nasza sprawa, promocji to już sprawa gminy, kontaktu z niepublicznymi ZOZ-ami to też jest sprawa urzędu. Organizacje myślę, że nie miałyby takich możliwości jak urząd poprzez osobę burmistrza i urząd burmistrza. Nie ma to nic wspólnego z profilaktyką zdrowotną w rozumieniu tym takim pierwotnym.
Dziękuję. Czy Państwo macie jeszcze pytania?
Nie.
Możemy przejść do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czeleń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. Dziękuję. Nie pytam, bo wszyscy byli za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Teraz przejdziemy do punktu następnego. To znaczy jest to punkt, który żeśmy nie skończyli. On dotyczy przyjęcia. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Czeleś na rok. Za rok szkolny 2015-2016 prosiliśmy, szczególnie ja, o uzupełnienie materiału przez placówki dotyczące edukacyjnej wartości dodanej. O tym żeśmy już mówili, pani kierownik wprowadziła na poprzedniej komisji. Tę część uważam, jeżeli Państwo też, jeżeli nie, to proszę zadawać pytanie. Bez tej części, którą otrzymaliśmy teraz na posiedzenie komisji, rozpoczynam dyskusję, zadawanie pytań, bo myślę, że materiał został już w poprzednim miesiącu wprowadzony. Proszę. To ja rozpocznę dyskusję. Proszę Państwa, ja prosiłem o ten materiał do uzupełnienia. Wiem, że sytuacja może być taka, że za 3 lata możemy nie mieć szkół gimnazjalnych. Niemniej możliwość analizowania przez placówki, przez szkoły egzaminów gimnazjalnych plus jakby wynik na wejściu i wynik na wyjściu jest taką bardzo dużą informacją dla placówek, jak one pracują, jak pracują nauczyciele i mogą również tutaj ta tendencja, bo te okresy 3-letnie, one są, myślę, najlepsze z punktu widzenia braku takiego przypadku, bo w okresie jednorocznym z opracowań i z takich, bym powiedział, wytycznych przez różne OKE pisane, to właśnie okresy 3-letnie nam najbardziej pokazują tendencje. Ja tutaj tendencje, jeżeli chodzi o to, co się stało przez parę okresów, chociażby 3-letnich, jeżeli chodzi o różne, powiedzmy, części składowe tego całego egzaminu gimnazjalnego, w którą stronę idzie szkoła. Jakbyście Państwo przeanalizowali, i myślę, że tak zrobiliście, to z materiału, które dostarczyły nam placówki, najpełniejszy obraz tej analizy zrozumienia i tego, co się dzieje w placówce, mieliśmy z gimnazjum numer 1. Tam bardzo w dobry sposób i też na wykresie to było widoczne, od 2009 mieliśmy możliwość analizy, jak szkoła z tej szkoły, która można by było powiedzieć neutralnej, przesuwa się w kierunku szkoły sukcesu. I to nie jest rok pracy nauczycieli, to są wiele lat. Wiele lat pracy zespołu, bo to nie tylko jeden nauczyciel, to cały zespół musi pracować, żeby widzieć tą pozytywną zmianę ich efektu pracy. I tutaj ja chciałem podziękować szczególnie gimnazjum numer 1 za tak przygotowany materiał, bo mamy w materiale przygotowane jakby wnioski szkół, które szkoły piszą, co będą robić po danym roku, bo każdy rok jest jakby inny od poprzedniego, to chociażby jest specyfika danego rocznika. Ale tendencji nie da się ukryć, ona jest widoczna na wykresach. Jeżeli chodzi o kolejną szkołę, może troszkę słabiej, bo ale są również tutaj przez szkoły wskazane, mówię o gimnazjum numer 3, są wskazane jakby informacje dla członków komisji, co dany, powiedzmy, dany wykres albo dany czas pracy w jakimś tam zakresie, czy jest to część humanistyczna, przyrodnicza, czy matematyczno-przyrodnicza, no wskazuje nam, że ta szkoła też rozumie, co robi i w którą stronę idzie, czy są to wyniki zadowalające, czy w tym zakresie szkoła wymaga niestety poprawy, bo ta część, która szkoła się znalazła w tej ćwiartce lewej, dolnej, albo no jeszcze gorzej w prawej dolnej, nie, w lewej dolnej, to szkoła
tak, szkoła wymagająca pomocy w lewej dolnej, to tutaj szkoła nam wskazuje, natomiast materiał był opracowany tak, jak żeśmy prosili, w okresie trzyletnim i ten materiał też nam dużo pokazuje. Natomiast w gimnazjum numer 2 mnie, szczerze mówiąc, brakuje tych wyjaśnień dotyczących, powiedzmy, zakresu tych wykresów, które zostały naniesione, bo one zostały po prostu z kalkulatora skopiowane i na tym się jakby skończyło, bez żadnych chociażby na końcu rekomendacji, jak to było w gimnazjum numer 1 i w gimnazjum numer 3, czyli wskazywanie na to, co ta szkoła powinna i czym powinna się zająć w kolejnym roku. I ten materiał przygotowany to już przez wydział, jeżeli chodzi o porównanie wskaźników, jeżeli chodzi o EWD i wynik egzaminu gimnazjalnego, też nam pokazuje, w jakich, powiedzmy, jakie wskaźniki w danych przedmiotach albo w grupie przedmiotów, bo jest część humanistyczna czy matematyczno-przyrodnicza, jak szkoła sobie radzi i jakie osiąga sukcesy i które z tych gimnazjum odnosi sukcesy, bo zawsze do tej pory, i to mnie troszkę bolało, szczerze mówiąc, gdzie mówiliśmy tylko, że no to gimnazjum wypadło najlepiej. A nigdy nie mówiliśmy o tym, jacy to uczniowie byli, a to jest kluczowa rzecz, bo kto jest nauczycielem, to zdaje sobie sprawę, że jak się ma dobrego ucznia, to się napisze bardzo dobrze egzamin gimnazjalny, mimo że się włożyło mało pracy, ale to właśnie na tym wykresie później pokaże, że niestety, ale ta szkoła w EWD temu uczniowi dała niestety nie za dużo. Mogła mu dać o wiele więcej. I pokazywanie tego i chwalenie się, no dla niektórych szkół jest splendorem, dla niektórych niestety, ale zgodnie z tym, co mamy tutaj przedstawione, że wymaga to jakby poprawy. No myślę, że dyrektorzy też opracowując, powiedzmy, ten materiał, więc mogli przedstawić to radom pedagogicznym i mam nadzieję, że tak pani burmistrz będzie, żeby można ten materiał radom przedstawić, jak to u nas w mieście jest. No nie, które szkoły osiągają ten sukces i możemy o nich mówić, że to są szkoły sukcesu. To ja mam tyle jeszcze, na co zwróciłem uwagę. Na przykład, bo to tak w kontekście, powiedzmy, chociażby tego pisma, które otrzymaliśmy od gimnazjum numer 2. Na stronie Będzina znalazłem materiał opracowany przez Wydział Edukacji z Będzina. Nie ma tego, szczerze mówiąc, EWD, tak zdziwiony byłem, że chyba, że kurator już nie pracuje.
Znaczy, nie, to nawet nie o to chodzi, przepraszam, panie przewodniczący, tylko to jest trudność z tym EWD. My mamy zgodnie z ustawą, trzeba włożyć Państwu materiał do 31 października, a wskaźniki
później się pokazują.
Znacznie później Jasne. Się pokazują i tego raczej gminy nie pokazują. W swoich informacjach. No każda gmina przedstawia informacje tak jak tam.
No i właśnie tutaj to, co pani kierownik powiedziała, chciałem przedstawić Państwu, że tam zauważyłem jeszcze jedną takie tabele były przedstawione, gdzie pokazują nam tabele, jak przedstawia się ten, powiedział, bon na ucznia w zależności od tego, jaka to jest szkoła. I co się okazuje, że te szkoły największe mają najmniejsze koszty. One są, tak, ale tam było doskonale to przedstawione, która szkoła jak generuje koszty
w zależności od tego, jak dużą jest szkołą, no to to taką, powiedzmy, tylko widziałem różnicę, tak? Ten materiał, ja uważam, że nasz, bym powiedział, jest pełniejszy, dlatego że on zawiera informacje ze szkół. My możemy się wczytać, co dane szkoły robią tak naprawdę, a myślę, że to każda szkoła i każdy dyrektor na tym pracuje, co robią po skończonych egzaminach gimnazjalnych albo w szkołach podstawowych i jak przygotowują się do kolejnego roku pracy z uczniem i jakie zostały popełnione błędy, bo nieraz te błędy się popełnia. A jeżeli się tego nie analizuje się w szkole, nie analizuje się w urzędzie, bo to myślę, że organ jak najbardziej analizuje, to wtedy nie wiemy, gdzie jest błąd, a diabeł tkwi w szczegółach. I dlatego ja uważam, że nic nie stało się naprawdę. Myślę, że to też się nauczyli dużo przygotowujący ten materiał. Ja osobiście też musiałem dużo poczytać, żeby się do tego przygotować, ale mam ten obraz, jak on się prezentuje, mając trzy gimnazja, jak to się prezentuje u nas w mieście. Także ja tyle. Proszę.
Panie Przewodniczący, ja się z Panem całkowicie nie zgadzam. Znaczy inaczej. Mamy materiał, 72 strony, mówię, samych tabel, wykresów i tak dalej. Próbowałam się w to wgryźć i nie ukrywam. G1 jest to bardzo czytelne, fajnie, to co przygotowało to Urząd Miasta, tak dociera to do mnie. Dosyć gruby materiał. Pytanie, co teraz? Panie Burmistrz, dajemy nagrodę tym, co są najlepsi? Najlepsze mają wartość dodatnią, EWD? Czy zwalniamy
na rekrutację do szkół?
Czy zwalniamy po prostu ludzi z pracy, bo może się nie nadają, jeżeli są na przykład szkoła wymagająca pomocy. Może tam są słabi nauczyciele. I teraz co z tym? Ogłaszamy to w Echo Trzeladzi? No bo mamy obraz szkół. Szczerze powiedziawszy, to bez tych wykresów, ja będę nauczycielem, a większość jest u nas nauczycieli, wiemy, które gimnazjum jest dobre, które słabe, a które się bardzo dobrze promuje i tam idą uczniowie. Ale promocja ma swoje prawa. Promocja ma swoje prawa. Szczerze powiedziawszy, to zostanie, ten plik kartek, tylko dla nas. I co z tym dalej? Właściwie nic. Nie będą wiedzieć o tym rodzice, chyba że napiszemy artykuł. Że jedno gimnazjum jest takie, drugie takie. Ale pytanie, po co? Po co jak za dwa lata nie będzie w ogóle gimnazjum, to jest raz, a w dobie tego, że przychodzą do nas ludzie i widzę panie rozszczęsione po lata, one mogą stracić pracę, w dobie tego, że od września idzie reforma, do której uważam należy się przygotować, rzucanie do szkół przygotowanie tak obszernego materiału dla mnie po prostu jest bezsensowne, bezużyteczne. Uważam, że powinniśmy się też jako komisja bardziej zająć samą reformą i tak dalej, z tego względu, że no, mnie też ludzie na przykład zaczepiają w szkole i pytają. Pytają o obwody, pytają o szkoły, które będą, jak to będzie z gimnazjami i tak dalej. I to jest sprawa, uważam, pilna, którą powinniśmy się obecnie zająć, a nie edukacyjną wartością dodaną. Dziękuję.
Kto z Państwa ma w tym temacie? Ja się nie zgodzę z tym, że my nie mamy jako komisja analizować. My mamy analizować. My jesteśmy komisją merytoryczną. My mamy się dowiedzieć, które szkoły pracują dobrze, bardzo dobrze, a które wymagają poprawy. A to, jak powiedzmy, ten materiał zostanie wykorzystany przez organ nadzoru, to jest tylko pytanie do pani kierownik, do pani burmistrz. Dlatego, że jeżeli mamy tą informację, jeżeli dyrektorzy będą mieli tą informację, to oni tą informację mogą promować szkołę. A niektóre szkoły się mogą promować bez tego.
ale to też jest, no ja bym powiedział tak, że to też jest jakiś tam wskaźnik dla tych nauczycieli najlepszych, którzy akurat osiągają bardzo dobre wyniki, żeby też myśleć o ich nagradzaniu, pokazywaniu, jeżeli można, bo jeżeli my nie będziemy wiedzieć na temat edukacji, no to możemy być tylko komisją, ale nie edukacji. Ja uważam, że w każdy temat trzeba się wgryźć i trzeba go przeanalizować. A to, że idzie reforma i tym będziemy się zajmować, oczywiście, że będziemy się tym zajmować. Niemniej wskazywanie i pokazywanie, że no, można by było zrobić troszkę lepiej i lepiej pracować, to też jest rola naszej komisji. Tak uważam.
W przyszłym roku nie będziemy analizować, nie ma klas, nie będzie egzaminu klas szóstej. Będziemy za dwa lata mogli pomyśleć, bo będą egzaminy klas ósmych. Tylko pytanie, na jakim, na jakiej podstawie, ile my zdążymy zrobić, wiedząc, że już mamy szóste klasy w plecy, że nie będą mieć fizyki w klasach szóstych, że nie będą mieć ochrony chemii o jedną lekcję i jak się to będzie miało do tej całej reszty?
Bo tutaj moglibyśmy jakby przenieść całą dyskusję, w jakim kierunku idzie reforma. Ale ja bym tego chciał akurat dzisiaj tego uniknąć. Dlatego, że założenia poprzedniej reformy uważam, że były słuszne. Z punktu widzenia tego, żeby można było mieć informacje na końcu swojej pracy, co się osiągnęło. I w tym kierunku ta reforma szła. Natomiast jak będzie, to dopiero możemy o tym mówić za parę lat. Na razie jest to jedna wielka niewiadoma i myślę, że nie miejsce, nie czas, żebyśmy o tym dzisiaj dyskutowali. Jeżeli ktoś ma jeszcze ewentualnie sugestie albo pytanie w tym temacie, o którym dyskutujemy, to bardzo proszę zabrać głos. Jeżeli nie, to dziękuję, zamykam ten punkt obrad. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest punkt, który jest nazwany, a my jesteśmy w ogóle w tym punkcie, w sprawach różnych. Ja tylko tutaj, proszę. Aha, nie przyjęliśmy jeszcze tej uchwały, tak? Aha, informacje, ale ona nie jest w formie uchwały, bez tego, to jest, nie musimy tutaj jakby głosować. Natomiast chciałem Państwa poprosić, bo w miesiącu grudniu będziemy przygotowywać plan pracy komisji na 2017 rok. Oczywiście panią kierownik, naczelnik, panią burmistrz, tak jak w poprzednim roku, że jeżeli macie ciekawe tematy, tak jak mieliśmy to w tym roku, to bardzo proszę o wysłanie na mojego maila tego tematu. A my w przyszłym miesiącu, oczywiście Państwo radnych też proszę, żebyście się zastanowili nad tematyką posiedzeń w 2017 roku. Prosiłbym o wysłanie mi maila z sugestią, w którym ewentualnie miesiącu moglibyśmy ten temat poruszyć.
Czy ja mogę jeszcze proszę. W sprawach różnych? Ja mam parę rzeczy do poruszenia. Pierwsza rzecz, ponieważ zostałam zaatakowana w szkole, i właściwie o niczym nie wiedziałam, a byłam, jestem na każdej komisji od początku do końca. Zgłoszono na przykład, co my na komisji robimy, ciągle coś wymagamy. Rozchodziło się, o czym w ogóle nie wiedziałam, dlatego byłam zdziwiona. Losy absolwentów szkół podstawowych przyjętych, rozchodzi się tą o liczbę uczniów poszczególnych szkół podstawowych przyjętych do klas pierwszych w gimnazjach w Czelazie. Nie było takiego tematu. Ilość absolwentów, to wiem, że zgłaszał pan Jaros. I właściwie teraz też moje pytanie. Znowu mamy coś napisane. Co dalej z tym? Po co nam to jest potrzebne? Znowu ktoś się napracował tylko po to, żebyśmy mieli wiedzę, obraz. Ale pytam po co? Sztab ludzi siedział przy tabelach, spisywał i to też chyba sprzed kilku lat. To jest jedna rzecz. Chciałabym po prostu wiedzieć, że jeżeli jest to wniosek komisji, to żeby to było podawane na komisji, bo okazuje się później, że ludzie myślą, że może ja na komisję nie chodzę, bo będąc członkiem, ja o niczym nie wiem. Czułam się bardzo źle. Następna sprawa to są inwestycje. Proszę Państwa, inwestycje dotyczące kultury i sportu w mieście. Chciałabym, nie wiem, chcę wysłać może opinii Państwa, co o tym myślicie. Dlatego, że tak, jest otwarcie boisk na Mickiewicza, na Piaskach i okazuje się, że tak, trenerzy idą na wojsko do siatkówki plażowej i jest tam coś nie tak zrobione, bo są krawężniki. Są specjalistami, bo są trenerami siatkówki. Ktoś idzie zafascynowany tenisem ziemnym, okazuje się, że ścianka, na przykład powierzchnia do odbijania, jest zbyt mała. Boisko to piłki nożnej, no zwracają uwagę, teraz już wiem, że oświetlenie jest zrobione, ale nie było go. Czy na przykład też jest uskok, jest to niebezpieczne dla dzieci. Hala sportowa. Hala sportowa przy Miejskim Zespole Szkół. Jest nawierzchnia jaka jest, nawierzchnia tartanowa. Szczerze powiedziawszy, ok, możemy ćwiczyć, nie możemy tam prowadzić żadnych rozgrywek, więc dochodzi do paradoksów, że mając halę, my właściwie jej nie mamy, dalej się będziemy cisnąć na hali Mosir i co się okazuje, hala Mosir, ja dzisiaj dzwoniłam, najbliższy termin na swoje rozgrywki, być może jest to połowa lutego. Wszystko jest pozajmowane. Psy, ptaki, inne turnieje, rozgrywki. Trzeba by się nad tym zastanowić, do czego zmierzam. Kopalnia kultury, zobaczymy co tam dalej wypłynie. Że jeżeli robimy inwestycje w mieście, to chciałabym, żeby oddelegowani byli do tej, oprócz wiadomo, że firma wygrywa przetarg, są ludzie z urzędu, żeby byli ludzie, którzy bardziej się znają. Bo nie każdy zna się na wszystkim, proszę Państwa. Ja też będąc na przykład, nie wiem, idąc na stadion lekkoatletyczny, no może pewnych rzeczy nie wykryję tak, jak idąc na boisko do siatkówki, tak? Bo to jest mój konik, moja działka. I w tym momencie, jeżeli byśmy powołali, bo będziemy inwestycje może jeszcze robić jakieś sportowe, chociażby pokrycie nawierzchni przy MZS-ie, różne mogą być, też mówię to w stosunku do kultury, żeby byli tam ludzie, z rady, spoza rady, którzy znają się, zobaczą projekty i powiedzą, słuchajcie, to jest nie tak. To jest nie tak, bo na przykład, to jest to, co dzisiaj nawet tutaj pan Rowałka mówił, że na przykład są ale pomieszczenia a la szatnie, tak, tam robić przedstawienia, prawda? Jeżeli on by był wcześniej przy projektowaniu elektrowni galeria, być może by nie doszło do takich rzeczy. Muszą być ludzie przy tym, którzy się znają. A nie każdy zna się na wszystkim. Także moja sugestia, nie wiem, jakie Państwo macie zdanie. Parę lat temu, za czasów Pani Kosmali, walczyliśmy, bo była położona źle na przykład nawierzchnia, tak? Są tam w oficie, niech się zainteresują, niech popatrzą, żeby na początku, żeby nie iść tą działkę, że jest zrobione i jest zrobione źle. Następna sprawa. Telefon zaufania. Nie mogę tego teraz znaleźć. Nie pamiętam już tak, jaki materiał, bo dosyć jest tego sporo. Tam jest dosyć spora kwota, a szczerze powiedziawszy, szukałam na stronie internetowej telefon zaufania, czy gdzieś to jest w ogóle napisane, na stronie miasta. Bo no jest telefon, tam jest chyba 34 tysiące, czy ileś rocznie. Uważam, nie mała kwota. I okazuje się teraz, ile osób z tego korzysta. Czy to nie można podpiąć do różnych stowarzyszeń? Dla mnie jest to w ogóle za duża kwota.
Do tej części mogę się...
Bardzo proszę.
Co roku jedno ze stowarzyszeń zgłasza taką potrzebę, uzasadniając to swoją działalnością statutową, a ma do czynienia też ze sprawami trudnymi, jeśli chodzi o swoich klientów, tych beneficjentów. I my co roku, od kilku lat, w różnych kwotach dofinansowujemy telefon zaufania. W ubiegłym roku była to kwota 34 tysiące i poszło to z zadania, które z potrzeb miasta, może tak, od tego się zrodziło. Nie było jeszcze ogólnopolskiego, w połowie tego roku dopiero ukazał się ogólnopolski telefon zaufania.
W związku z tym wcześniej była taka potrzeba, zgłosiła się organizacja. Na te potrzeby finansowe organizacji no, zostały nałożone możliwości finansowe miasta plus również potrzeba i stąd dofinansowujemy to zadanie. Dwa lata temu telefon zaufania był czynny dwa razy w tygodniu w różnych godzinach, co dla mnie jest w ogóle jakimś nieporozumieniem, bo nikt z potencjalnych samobójców nie będzie czekał do godziny 15, żeby uprzejmie tam zadzwonić i zapytać, czy jest dla niego jakiś ratunek. W związku z tym ten telefon zaufania jest czynny częściej w godzinach popołudniowych, czyli oni dopasowali się do tego, jakie są potrzeby, uwzględniając statystykę codziennie lat poprzednich. Codziennie 5 godzin, tak. Jest określona również ogólnopolski taki cennik osób, które są terapeutami, psychologami, którzy siedzą przy telefonie zaufania. I to jest 35 zł średnio. My płaciliśmy bodajże 30 zł niecałe w 2016 roku. A i tak uważam, że jest to za dużo, więc jeśli będziemy w ogóle kontynuować to zadanie, jeśli w ogóle, dlatego że dopiero po sprawozdaniu, w którym to sprawozdaniu jest uwzględnione również ilość odebranych połączeń i czego dotyczą, bo nic innego nie możemy mieć, bo ustawa o ochronie danych osobowych nam zabrania, to dopiero miasto uzna celowość kontynuacji tego zadania w 2017 roku. Jeśli uzna, to na pewno nie będzie to taka kwota za jedną godzinę.
Znaczy ja w ogóle nie jestem przeciwna tym telefonom zaufania, tylko że tak na dobrą sprawę nie zdążyłam się dzisiaj ludzi spytać, słuchajcie, wiecie, że jest na przykład trzeba ci telefon zaufania, żeby
o promocji.
O promocji, czy na przykład w MUPS-ie, nie wiem, w Metamorfozie, w innych stowarzyszeniach, czy są jakieś, nie wiem, plakaty, tak, ulotki, jest coś takiego, no bo 34 tysiące to jest niemała kwota. No,
37.
To, 30, no ja mówię, nie, no tam nie mogę teraz tego znaleźć. Nie mała kwota i czy to jest właściwie wykorzystane? Tylko tyle.
Jutro jest komisja, na której będziemy rozmawiać o współpracy z organizacjami pozarządowymi. To jest również czas, żeby się do tego odnieść.
Dobrze. I ostatnie moje pytanie. Od dzisiaj ruszyło głosowanie, budżet obywatelski. Takie pytanie masz. Jeżeli idę do biblioteki, głosuję, krzyży, karteczka i tak dalej, a później przychodzę do domu i głosuję internetowo, mogę czy nie mogę?
Jest to weryfikowane, ponieważ wszędzie piszesz numer PESEL.
Tak. Wszędzie numer PESEL.
Dyskwalifikacja.
Dyskwalifikacja w ogóle nie wchodzi.
Dobrze. Tak. Dobrze, dobrze.
Dwa głosy skreślone.
O to też...
Pyta się, można było...
Można dobrze, było... ja dziękuję bardzo.
Zagłosować na każdy projekt odrębnie, prawda?
Proszę pani kierownik.
Nie? Chciałam wiedzieć, co z tym moim materiałem, bo pewnie na sesji trzeba będzie, bo jest taki punkt.
Mówimy o czym? O informacji. Jeżeli nie będzie pytań, to będzie kolejny punkt. Nie będzie w ogóle opinii tej komisji. Dlatego, że co roku to przyjmujemy tylko jako informację bez uchwały.
Pytania mogą być jeszcze chyba.
Mogą być pytania ewentualnie do tego materiału i to wszystko. Czy Państwo otrzymaliście informację odnośnie wniosku zgłoszonego przez naszą komisję w sprawie finansowania obozów sportowych? Czy ja tylko dostałem takie pismo od burmistrza? Odpowiadając na wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie finansowania obozów sportowych dla uczniów klas sportowych, uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu na 2017 nie zostały zaplanowane środki finansowe na ten cel. Miasto finansuje koszty wynagrodzenia trenerów w czasie roku szkolnego, dodatkowo w czasie pobytu na obozach sportowych, koszty badań lekarskich uczniów, a także koszty dowozu uczniów na zajęcia do hali sportowej. Łącznie koszty utrzymania klas sportowych ponoszonych przez miasto wynosi około 220 tysięcy złotych przy jednoczesnym naliczeniu subwencji oświatowej na ten cel w roku bieżącym w wysokości 153 748 zł. Ponadto dla poprawy warunków treningów, zwłaszcza dla uczniów klas sportowych,
W roku bieżącym miasto realizuje inwestycję budowy boiska wraz z zadaszeniem przy Miejskim Zespole Szkół, której koszt wyniesie około 950 tysięcy złotych. W sytuacji, gdy miasto mocno angażuje środki finansowe na zadaniach inwestycyjnych, nie jesteśmy w stanie zwiększyć wydatków poprzez finansowanie kolejnego zadania, jakim są obozy sportowe dla uczniów klas sportowych. To jest odpowiedź burmistrza na wniosek komisji. Tak, tak, tylko ja go nie czytałem. Pomyślałem, wróciłem, że dlatego mówię, spytam teraz członków komisji, a ja widzę, że tylko ja jako przewodniczący otrzymałem je członkowie. To tyle. Kto z Państwa ma jeszcze części bieżącej jakiejś sprawy?
Proszę. Ja tylko chciałem się do tego ustosunkować, co napisał. Proszę Państwa, Szalać to było takie miasto, skąd byli olimpijczycy, byli reprezentanci kraju, byli reprezentanci Śląska, dziesiątki ludzi wielkich. Nie było klas sportowych, nie było nic. I dookoła nic nie było właściwie, bo ani w Dąbrowie nic nie było, ani w Będzinie nic nie było, ani w Wojkowicach nic nie było. A dzisiaj otwiera Pan telewizję, widzi Pan Dąbrowę Górniczą, koszykówkę Ekstraklasa, widzi Pan siatkówkę damską, widzi Pan Będzin, który tam gra w Sosnowcu, Ekstraklasa siatkówki. Widzi Pan walczące Zagłębie tam o Ekstraklasę. Widzi Pan hokej i parę innych rzeczy. A my na dzień dzisiejszy to, o czym mówimy w sensie sportu wyczynowego zwanym kwalifikowanym, cofnęliśmy się plus minus 50 lat. Dlatego, że wyników w stosunku do 50 lat do tyłu nie mamy żadnych. To, co powiedziałem kiedyś, tam rok temu czy dwa lata temu, pani Ewa Frączek zdobyła Mistrzostwo Śląska, czyli weszła na podium, pierwsze podium, prawda, jedno z trzech. Trzecie Mistrzostwo Śląska, to następne Mistrzostwo Polski, trzecie to, jak mówiłem, Mistrzostwo Olimpijskie. Po co te klasy sportowe na dzień dzisiejszy? Po co to budować hale, jeżeli my nie możemy zagwarantować dzieciom nie możemy zagwarantować obozów sportowych, to co czynią wszystkie miasta, które coś chcą zrobić. Prosta sprawa. Przed chwilą pani Ewa powiedziała, że nie może na tej hali, którą tam wybudowaliśmy, dalej tam nie będzie ćwiczeń, nie będzie rozgrywek, natomiast tutaj będą ptaki, ssaki, nie wiadomo co, gady tutaj pokazywane na hali Mosiru. Nie wiem, czy akurat sama nazwa, ten Mosir, czy to jest właśnie to, o którym żeśmy mówili, kiedyś mówiłem w którejś tam kadencji, żeby się zastanowili, że wszystkie takie ptactwo, które tam się wprowadza, nie wiadomo co później jest, między klepkami, w ścianach, przy ścianach, w przewodach kominowych, jak to działa na ludzi, na to nie potrafił nikt odpowiedzieć. Także proszę Państwa, z jednej strony kładziemy na stół 100 tysięcy funtów sterlingów za dwa dni, będziemy się zastanawiać, ile jeszcze z miejsca na miejsca wysypać piasku w piaskownicy, postawić taką czy inną szubienicę, a z drugiej strony nie ma na dzieci, które albo są tylko w klasie sportowej, ale na wyjazd, że muszą sobie już zapłacić. Niestety nie wszystkich na to stać. I wtedy się mówi, albo dziecko zachorowało, albo dziecko to, bo nie wszyscy chcą pokazywać tak zwaną swoją biedę. A poza tym, jeżeli to dziecko wypracowało samo w sobie określony wynik sportowy, To jest ta, te wszystkie obozy to są nagrodą dla niego. I albo się tej wersji będziemy trzymać, albo będziemy dalej żartować. Proszę Państwa, jeszcze raz mówię. Przecież jest to komisja tutaj, gdzie Państwo również byli sportowcami. Państwo również byli w halach sportowych, na stadionach. Czy Państwo nie czują tego, o czym ja w tej chwili mówię? Bo wydaje mi się, że wszyscy Państwo to powinni czuć. Ja się osobiście z tym nie zgadzam. Ja już mówię trzeci rok w tej chwili o tym, żeby te dzieci, które są w klasach sportowych, żeby w ramach szkoły jeździły na obozy sportowe i miały to bezpłatnie. Mało tego, to jest również reklama tych klas, reklama tych szkół. Chcemy mieć dzieci, a z drugiej strony, co w zamian? O czym my mówimy? O dowozie dzieci na halę sportową? To znaczy, że szkoła jest nieprzygotowana, dana na takie rzeczy i dopiero w tej chwili budujemy halę sportową, a nie zrobiły się tego 10 lat temu. To przecież to są podstawowe, ale że dzieci są przez lekarza badane, to my się tym chwalimy i nie dajemy na obozy sportowe. Proszę Państwa, jeszcze raz mówię, z tym się nie zgadzam. A jak Państwo? No to już do Państwa werdykt należy. Dziękuję bardzo.
Ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie, to dziękuję.
To znaczy, czy ja mogłabym, bo byłam na klatko, nawet nie jestem uprawniona, ale powiem szczerze, że jestem zszokowana tą halą przy Miejskim Zespole Szkół. No, kolega Mentel właśnie był takim inicjatorem tej hali. No i no jak mogła powstać hala, gdzie nie można robić rozgrywek? No, no przecież to kosztowało 900 tysięcy.
Ona jest bardzo ładna.
No bo ładna, no, ale cóż z tego?
I będziemy na niej ćwiczyć, bo była jasność. Ale jako rozgrywki, i nawet mi siatkówka, nie jest mi to...
Ale przy klasach sportowych, no to jeżeli taka hala powstaje, no to na litość Boga
nie pozostaje. Ale się będą odbywać.
Po to, żeby po prostu móc tam te rozgrywki pobić. Nie znowu wozić te dzieci na halę. No to jestem naprawdę jestem taka trochę zdziwiona.
Ale być podłoga w tej waszej hali. Przecież tam musiała być jakaś komisja. Tam musi być ludzie, którzy też takie hale budują, się znają.
No, to, ale to nie jest nie, no, pytanie.
Bo nie, no, nie ma. Ja słuchajcie tylko jestem Państwo, zdziwiona, że jeżeli powstaje taka hala przy szkole, gdzie są klasy sportowe, no to ta hala powinna być dostosowana do tego. Wiadomo, że w klasach sportowych są rozgrywki, są treningi. Jeżeli już stać nas na konia, to stać nas na wóz. Jeżeli wydaliśmy 900 tysięcy, to jeżeli załóżmy zrobienie tak, żeby tam można było mieć te rozgrywki, kosztowałoby 100 tysięcy, to należy je dołożyć i zrobić to tak, żeby to miało po prostu ręce i nogi, żeby znowu z tymi dziećmi nie biegać po hali. Bo tak, ja odkąd słyszałam, że hala bo jest potrzebna, bo są rozgrywki, bo są treningi, no tym jestem
zdziwiona. Ja może, ponieważ nie ma tutaj pracowników merytorycznych, nie będę podejmował dyskusji, moglibyśmy to moglibyśmy o tym porozmawiać powiedzmy w 2017, jak będziemy realizować plan pracy, inwestycje z zakresu sportu albo edukacji, kultury i sportu, jak zostały zrealizowane, gdzie zostały popełnione błędy. To o tym możemy podyskutować i zaprosić na to spotkanie osoby, które były za to odpowiedzialne. No dzisiaj jakby nie ma tych pracowników i trudno jest nam na ten temat dyskutować.
Ja tylko chciałem jeszcze jedno zdanie dodać. Proszę Pana, przecież Pan doskonale rozumie, że żeby się odbyły rozgrywki sportowe jakiejkolwiek dyscyplinie, czy to jest siatkówka, czy koszykówka, czy piłka ręczna, to przyjeżdżają z danego związku kwalifikatorzy, którzy mierzą długość, szerokość, wysokość, odległość między liniami i tak dalej, i tak dalej. To znaczy na dzień dzisiejszy co? Czy my nie wysłaliśmy po tych ludzi, żeby oni zatwierdzili tą halę do rozgrywek? Czy warunków nie spełniamy do rozgrywek? No to po co ta hala komu jest potrzebna?
Bo tam to jest podstawowy element. No, wydaliśmy na daną halę określone pieniądze. W związku z tym ta hala ma być tak nowoczesna, że ona wielokrotnie musi być bardziej nowoczesna niż ta hala, która znajduje się tam w Bosirze, bo tamta była budowana 76-74, no niech będzie 76, to jest 24-40 lat ma minimum. No.
Jeżeli Państwo chcecie się dowiedzieć i nurtują Was pytanie, proszę o sformułowanie wniosku, komisja go przegłosuje.
A czy czego się chcemy dowiedzieć?
No chcemy się dowiedzieć, panie Marianie, bo nie mamy merytorycznych pracowników, którzy jakby byli odpowiedzialni za budowę hali, czyli pracowników ZBK, gdzie moglibyśmy się dowiedzieć, to możemy sformułować wniosek i jako komisja...
Ja osobiście uważam, że zwracamy się do pani burmistrz tutaj, która będzie łaskawa te wszystkie dane rzeczy ściągnąć i nam podać na następny raz.
Panie przewodniczący, ja myślę, że faktycznie jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ nie mówimy tylko o hali, ale o boiska na Mickiewicza. Też tam były, nie wiem, czy już jest zrobione, ale krawężniki na przykład przy boisku do plażówki, czy te żaluzje między kortami, słuchajcie. No to jest niewykop po prostu. I musi być to poprawione. W związku z tym myślę, że dobrym pomysłem będzie rzucenie takiego tematu w 2017 roku na początku inwestycji w mieście dotyczące sportu i kultury, bo nie tylko sportem się zajmujemy.
No dobrze, ale jeżeli uważacie, że chcielibyśmy się dowiedzieć w miarę szybko, to proszę pani burmistrz ewentualnie sformułować pytania albo zróbmy to w formie wniosków i otrzymamy na piśmie odpowiedź, bo jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć, no to wystarczy, że jako komisja poprosimy w formie wniosków o odpowiedzi na wniosek komisji.
Zadaliśmy pytanie, jest pani burmistrz, jest osobą
to tylko trzeba go napisać i przegłosować.
Ale ja bym bardzo proszę jednak o
Ja też
te pytania, które Państwo czasem przekazujecie, mijają się z realną sytuacją w mieście.
Ja może Państwa nie poruszę wniosek. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że to nie jest pierwszy raz, żeby po prostu tam się zastanowić nad tym, czy jeżeli coś robimy w mieście, to ludzie, którzy się na tym znają, żeby troszkę też na tym usiedli. Nie muszą być to ludzie z rady. Spoza rady, mogą być ze stowarzyszeń różnych, tak? W zależności co robimy. Będziemy robić zielone płuca brynicy, tak? Nie siedzą tam przyrodnicy nad tym, ludzie, którzy się znają. Tylko tyle. Tu nie musimy żadnych wniosków pisać, bo na razie jest jak jest, ale mówię, na to trzeba zwrócić uwagę.
Proszę pan Marek, co?
No ale ja tak do końca nie wiem, przysługuję się bardzo, bo jestem też jako mieszkaniec zainteresowany tą halą, bo fajny obiekt, ale teraz tak. Dlaczego, jakie są przede wszystkim mankamenty tej hali? Nawierzchnia tartanowa, tak? Trenować można, siatkówka, no ale jak można trenować? Przecież Ewa sam wiesz, no co? Na treningu padu nie można zrobić po piłkę, a na zawodach też, na treningu można, na zawodach nie można, tak? No to przecież jedno wykluczone. Koszykówkę owszem można pograć, w piłkę nożną można pograć, no ale w siatkówkę, no to ja nie wyobrażam sobie. Jeśli na tartanie można...
To wyobraź sobie biegnącego zawodnika, małe dziecko w piłkę nożną, którym się wywraca na tartanie.
No to też nie można.
Ja na siatkówce muszę dzieci, żeby się nie rzucali, tylko mają dochodzić do piłki. Więc ja mówię, ja trenować tam będę. Hala jest bardzo fajna, bardzo ładna, super.
Ale jeśli już tak się stało, jak się stało, no to
na
może...
Na pewno to rozwiąże problemy w szkole w tym zakresie, bo nawet dzieci z klas młodszych też wejdą na tą halę.
No dobrze, ale no to jeśli już tyle pieniędzy zostało wydane, no to może by jeszcze też pokusić się o to, żeby coś tą nawierzchnią zrobić. No. Na ten tartan coś położyć. No to... A wiecie, jaki to byłby koszt?
Zwijamy kartę, dajemy do
150 tysięcy
złotych. Z tego co wiem, to już odbiór techniczny na
no, ale to czemu tam od razu nie powstał kary?
No to po prostu jak już tyle pieniędzy zostało wydane, to jeszcze...
Przepraszam, ja
muszę... Proszę
Pani
Naczelnik. Jeśli mogę, to uprzejmie coś zaproponować, bo to na przykładzie pani kłania się w ogóle cała ta procedura od początku, czyli od projektu, w tym wystandaryzowania,
poprzez wykonanie odbiór, prawda? Zazwyczaj jest tak statystycznie, że zerwek jest inwestorem zastępczym. W związku z czym, jeśli mogę oczywiście coś zasugerować, żeby się komisja spotkała z ZBK-iem na następnej komisji, prosząc o przygotowanie informacji albo przyniesienie danych odnośnie inwestycji pod tytułem hala i na przykładzie tej hali niech nam ZBK wytłumaczy, jaka jest procedura, kim oni się posiłkują z ludzi merytorycznych przy tworzeniu albo projektu, albo już na poziomie wykonawstwa, bo tak jak była robiona hala, tak przypuszczam tym samym szpelem są realizowane inne inwestycje, w tym sportowe. I na przykładzie tej hali my będziemy wiedzieć, na jakim poziomie to zostało ewentualnie zawalone. No i wnioski na tak zwane przyszłość. Tak.
Ja mogę, panie przewodniczący. No.
Proszę.
Nie, bo naprawdę, ja powiem szczerze, że ja jestem zszokowana, no to jak to? To ZBK robił projekt i mnie poprosił do opracowania specjalistów z tej szkoły, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, jaka musi być nawierzchnia, którzy wiedzą, jakie musi być boisko. Słuchajcie, za dużo jest tych niewypałów, jeżeli chodzi o sportowe inwestycje w mieście. W szkole numer 7, no też, wykonali boisko, okazało się, że źle. No, gdzie tam byli specjaliści?
Projekt był robiony najprawdopodobniej przez jakąś firmę zewnętrzną w trybie otwartego konkursu ofert. Gmina potrzebowała, więc projekt został. Ale w komisji, która rozpatrywała ten projekt...
Przetargowy, czyli tak?
Ja nie wiem, kto był. Z naszego wydziału nikogo nie było.
Proszę. Nie, no dla mnie to jest szok po prostu.
Czyli ja, proszę Państwa...
No przecież my mamy...
To jest bardzo ważna rzecz, żeby nasza rzecz nie była uzgodniona. Państwa, a nie chcę zbyt dużo teraz mówić, może będę... powiem tylko parę zdań, żeby Państwa jakby troszkę uspokoić,
no, ale no, bo... To już się nie da uspokoić, bo
przecież... Pani będzie komentować moje zdania? Ja czegoś nie rozumiem. Proszę Państwa, ja osobiście byłem w Żywcu, żeby zobaczyć nawierzchnię, która jest nawierzchnią gładką, jest nawierzchnią miękką, która nadaje się również na hale takie lekkie, bo tam była zbudowana hala o nawierzchni lekkiej. Natomiast co się stało od czasu, kiedy był pracownik ZBK ze mną do czasu, kiedy były podjęte decyzje, to nie wiem, co się stało i dlatego myślę, że możemy poprosić ewentualnie na następną komisję osobę, która merytorycznie za to odpowiadała, bo ja i tak żeśmy to planowali, miała być inna nawierzchnia, została zrobiona inna. Rozmawialiśmy również o kosztach, inwestor przedstawiał, bo to jest jakby, ta nawierzchnia nie jest tartanem, bo tartan jest szorstki, natomiast ta nawierzchnia jest, ona może zbliżony, ma wygląd do tartanu, tylko że jest gładka, a mogłaby być jako nawierzchnia podkładowa, na którą można by było położyć nawierzchnię taką właśnie gładką, jak tam była położona i to by wystarczyło. Natomiast koszty tego położenia to są w granicach 100 tysięcy złotych około, bo koszt położenia 1 metra to jest 95 zł. Ja myślę, że poproszę pracowników ZBK na kolejną komisję, żebyście Państwo mogli zadawać pytanie, żebyśmy mogli merytorycznie rozmawiać na ten temat. Jeżeli nie ma wniosku, to myślę, że poprosimy pracowników, chyba że pytania, które zadaliście, oczekujecie odpowiedzi od pani burmistrz, to proszę je sformułować tak, żeby nie było niejasności. Natomiast na następne posiedzenie komisji poproszę pracownika ZBK o to, czy panią dyrektor, żeby... Proszę?
I Musilu
też, żeby nam jakby wyjaśnili te, bym powiedział, takie znaki zapytania, które się pojawiają przy wykonaniu inwestycji, żeby tych błędów unikać na przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi o... No, konsultacje, one były, pani Owczas, z nauczycielami ze szkoły, bo były konsultowane i linie, i były konstrukcje koszy, było bardzo dużo uzgodnień. Akurat być może ta nawierzchnia stała się takim, taką rzeczą, która ja osobiście też chciałbym może się dowiedzieć, kto podjął takie decyzje.
Panie Przewodniczący, ale jeśli jest już jakiś stan za stanem, już, to już się stało. To teraz trzeba poszukać jakiegoś sposobu, żeby to naprawić. Jeśli zostało wydatkowane 1 000 000 zł, to jeszcze chyba by trzeba dołożyć te 10%, żeby ona spełniała wymogi. A panie, bo pani jako trenerka, to ja przepraszam bardzo, ja czegoś nie rozumiem. Jak można, przecież na treningach się wyrabia jakieś nawyki, prawda? A pani mówi, żeby oni się nie rzucali, bo sobie krzywdę to.
Czy przy małych dzieci, jak mają dochodzić do biurki? Niekoniecznie rzucać. W odwrotnie, czy nawet starsze
są
wady, rzuty siatkarskie.
To ma pani troszeczkę z zawodników uczniów o wyższych umiejętnościach.
No dobrze. Jeżeli nie ma pytań, proszę pan Marian jeszcze.
Znaczy, ja chciałem tutaj to wszystko, to co państwo mówicie, podstawą, powiem tak, jeżeli chodzi o nawierzchnię. Ta nawierzchnia jest antyzdrowotna. To znaczy się, jeżeli nie ma momentu uginania powierzchni, to na żadnym tartanie na świecie nikt nie gra w siatkówkę ani w koszykówkę. Tutaj jest szkoła i siatkówki, i koszykówki. W związku z tym te dwie dyscypliny sportowe nie mogą grać na tej nawierzchni. Nikt tej nawierzchni nie przyjmie do żadnych rozgrywek i one się nie nadają nawet do ćwiczenia w klasie przez tak zwane 1,5 godziny. Na stadion tartanowy lekkoatleci wychodzą na zawody, natomiast ćwiczą na innych nawierzchniach. Niszczy się stan skokowy, kolanowy i biodrowy. To przecież na tyle to takich prostych wiadomości każdy z państwa posiada. W związku z tym ta nawierzchnia musi być zmieniona i to w jak najkrótszym czasie. W dłuższym czasie to nie jest kwestia otarć, przewróceń na tym tartanie, bo to też jest również bardzo ważne. Niemniej jednak najgorsza sprawa jest sprawa skoków na tym tartanie, gdzie nie ma symulacji takiej izolacyjnej dla poszczególnych stawów dzieci. To wszystko, także tutaj nie mamy właściwie nic więcej do powiedzenia, natomiast pieniądze są, no to mówiłem godzinę temu, gdzie są pieniądze. 100 000 funtów jest na stole i myślimy o tym, żeby wymienić tu piaskownicę, tam piaskownicę i tak dalej, piasek z jednego miejsca na drugie, a tutaj na rzeczy takie, które są niezbędne, konieczne i muszą być, no to zastaliśmy określone błędy. No myśmy byli przecież w poprzedniej kadencji, gdzie pewne rzeczy były błędne, no ale to nie ma dzisiaj co już sięgać do historii, tylko musimy pewne rzeczy uzupełnić i iść do przodu. No.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie, zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję państwu. Thank you.